Radio Maria, czas na rozmowy niedokończone. Temat, jaki dzisiaj chcemy podjąć, to odpowiedzialność za formację przyszłych pokoleń. Bardzo serdecznie witam naszych gości. Pan kapitan Zbigniew Sulatycki. Szczęść Boże, panie kapitanie.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria i tych, którzy służbowo słuchają.
Dalej nasi goście, pani doktor Maria Laska, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan doktor Grzegorz Osiński.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan dziekan, pan Paweł Pasionek.
Szczęść Boże.
I jeszcze mamy naszych studentów, pani Monika Niżnik.
Witam serdecznie.
I pan Dawid Helster.
Szczęść Boże, dobry wieczór państwu.
Odpowiedzialność za formację przyszłych pokoleń dla Polski. Odpowiedzialnie, jak to robić? Pytanie, które chcemy dzisiaj podjąć, rozważyć pod wieloma aspektami, bo rozumiemy, że kwestia odpowiedzialności, formacji to kwestia przygotowania do całego życia, podjęcia obowiązku za swoje życie, ale też za życie to społeczne i za życie całego narodu, całej naszej ojczyzny. Pani prorektor, pani doktor Maria Laska, no właśnie, jak dzisiaj, gdy spoglądamy na uczelnię, jak to czynić?
Myślę, że nasza uczelnia w tą kwestię wpisuje się, może nie tak jakby, ale tu z całą pewnością powiem, że na pewno formujemy młodzież wszechstronnie, czyli pod różnymi aspektami w różnych dziedzinach, między innymi naukowej, wychowawczej, duchowej, czyli moralnej, jak również w dwóch wymiarach, to jest wewnętrzny, czyli na terenie uczelni, ale również zewnętrzny, czyli nasza młodzież ma kontakty na zewnątrz. Czy to z ludźmi takimi jak rodziny Radia Maryja, czy ewentualnie z studentami innych uczelni, i tu jest, może być przykładem, współpraca nasza międzynarodowa w ramach programu Erasmus, jak również wyjazdowe warsztaty dla młodzieży, i to też jest, nasi studenci wyjeżdżają i tam spotykają się z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych. Ewentualnie do nas młodzież przyjeżdża na warsztaty zimowe czy wakacyjne. I tutaj młodzież nasza też spełnia różne role, bo też właśnie są na przykład wychowawcami, także mogą opiekować się młodzieżą, oczywiście po specjalnych tam kursach wychowawczych, bo muszą mieć certyfikaty, żeby mogli prowadzić grupy, opiekować się młodzieżą. Więc tutaj sądzę, że nasza uczelnia wszechstronnie zwraca uwagę na wszechstronne wykształcenie studentów i wdrożenie ich do pełnienia ról zawodowych, ale też społecznych, czyli mogą potem jak najbardziej być odpowiedzialnymi radnymi, odpowiedzialnymi posłami czy dyrektorami firm, bądź ojcami czy matkami rodzin dobrymi.
Pani prorektor tą funkcję w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej już pełni od paru lat.
Tak.
Dokładnie.
No już jest ósmy rok.
No i też przez lata swojej pracy jako tutaj wykładowca w naszej uczelni, też w innych, na przykładzie naszej uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, czy dzisiaj warto formować młodych ludzi bez odpowiedzialności? Inaczej może, czy wystarczy dzisiaj przekazać tylko wiedzę, wlać pewien zasób terminów, czy właśnie w tym budowaniu iść tą drogą odpowiedzialności?
Jak najbardziej. Sądzę i sama to realizuję, że sama wiedza naukowa nie wystarczy. Trzeba tą wiedzę przekazywać po pierwsze z pasją, ale również kochać młodzież, żeby młodzież widziała, że się nauczyciel również interesuje ich problemami, ich życiem, to czy zjedli obiad. To też jest bardzo ważne dla młodzieży, bo czasami są studenci, którzy nie mają pieniążków, żeby zjeść obiad, więc wtedy ta troska o tych studentów jest tu, myślę, jak najbardziej mile widziana. I również trzeba wykorzystywać talenta młodzieży, rozwijać te talenty przez organizację dodatkowych zajęć jeszcze, nie tylko żeby się spotykać na wykładach, a również dla młodzieży trzeba być takim mistrzem, czyli nie tylko ich naukowo kształtować, ale całościowo, czyli również ich charakter. Czasami trzeba na przykład sprawdzić obecność, czy ewentualnie upomnieć za spóźnianie się i tym podobne. I to jest przygotowanie do przyszłej pracy, żeby oni też mieli takie cechy dobre, które będą ich potem owocować.
A ten wymiar patriotyczny, bo jeżeli mówimy o odpowiedzialności, to ta odpowiedzialność w konkretne środowisko naszej umiłowanej ojczyzny, prawda?
Oczywiście. W naszym logo uczelni mamy takie trzy podstawowe, ważne zawołania, jak Fides Ratio et Patria, czyli rozum, wiara, rozum i ojczyzna. I tak jak tu ojciec redaktor przed chwilą powiedział, również na tą stronę ojczyzny, czyli patriotyzmu, zwracamy uwagę. Nasza młodzież i cała uczelnia bierzemy udział w wszystkich państwowych uroczystościach, jak choćby 11 listopada, 3 maja, ale tak samo w wielkie rocznice patriotyczne i również rocznice takie patriotyczno-kościelne. Też nasza młodzież, czy w uczelni na miejscu, czy ewentualnie wyjeżdżamy gdzieś, prawda, choćby na Jasną Górę, do Jasnej Góry. Więc tutaj we współpracy z samorządem studenckim na to również my jako wykładowcy zwracamy uwagę. Łącznie z zapraszaniem ludzi, którzy są też bohaterami, uczestniczyli czy w Powstaniu Warszawskim, czy przeżyli wojnę, żeby to naszej młodzieży opowiedzieli, jak właśnie to było. Także że tutaj też pod tym względem nasza uczelnia kształtuje młodzież i ukazuje im tą wartość wielką, jaką jest ojczyzna.
Ja może tutaj dopowiem też, bo zbliża się też Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, 1 marca. Też nasza uczelnia chociażby też organizuje takie konkursy o żołnierzach wyklętych, odpowiada na te konkursy wielu młodych ludzi. Natomiast też nasi studenci również pamiętają w swoich modlitwach o ojczyźnie, o tych, którzy zginęli za ojczyznę, czyli odbywają się co miesiąc msze święte też za ojczyznę. I tutaj też możemy powiedzieć, iż nasi studenci także chociażby też biorą udział w miesięcznicach związanych z katastrofą smoleńską, także też ostatnio również ci praktykanci, którzy byli na praktykach w Sejmie, współorganizowali też tą rocznicę.
To mówił do nas pan dziekan, pan Paweł Pasionek. W naszym gronie, nasze grono tutaj rozmów niedokończonych poszerzyło się. Jest z nami ojciec Tadeusz Rydzyk, ojciec
tak,
doktor.
Tak, witam bardzo serdecznie wszystkich, pozdrawiam wszystkich. I najpierw w studiu będących, począwszy od ojca, bo od ojca zależy, czy nas ojciec wpuści na antenę. Tak. No, wszystkich nie słyszałem początku, bo akurat byłem w innym studiu, ale cieszę się, że państwo jesteście wszyscy. Jest pan kapitan Sulatycki, człowiek, który może wiele powiedzieć. Proszę państwa, kapitan wielkiej żeglugi morskiej. Wiem, że pan był dwa razy pod wodą, tak fala przykryła statek i pan wyszedł, prawda? I to pan mi nieraz mówił, że to wyższa siła. Nieraz pan mi o to wspominał, ale także pan był wiceministrem w rządzie pana Jana Olszewskiego. Też pan mi opowiada o tym, jak ta Polska się podnosiła, jakie pan miał nadzieje i dlaczego te nadzieje nie są zrealizowane, prawda? Także no, są, ojciec wszystkich już przedstawił, prawda?
Tak, przedstawiłem już wszystkich.
No to co, to mówimy o uczelniach. Ja mówię, nie wiem jak co państwo, ale uczelnia to jest początek. Mieć najpierw rodziców, zdrowe dziecko, żeby się urodziło, prawda? Jeżeli chore, to też jest darem, ale dla narodu, dla przyszłości. Zdrowy fizycznie, ale i zdrowy duchowo, i zdrowy intelektualnie. I to jest cała sztuka. A narody całe narody będą zdrowe, jeżeli będą wszyscy ludzie zdrowi. I tu jest problem. Myśmy wyszli z komunizmu. I toczy nas jeszcze, toczą nas przeróżne choroby. Choroby naszych, w naszych umysłach, w naszych sercach. Dużo jeszcze jest, trzeba pracy, żebyśmy byli inni, a tamto nie minęło. Tamto nie minęło. Patrzę na świat, w którym kierunku idzie, jak urządzane są narody, państwa. I tylko mocni ludzie, zdrowi ludzie, mocni duchowo, intelektualnie, mądrzy, z silnymi charakterami coś potrafią zrobić. Dzisiaj jest błogosławionego księdza Frelichowskiego, prawda? Tak. On był z tych stron. W Chełmży się urodził, bardzo blisko, 20 kilometrów od Torunia. Był harcerzem. I później postanowił zostać kapłanem. W dzienniczku napisał, muszę być święty. A to nie był ciapa. To był harcerz. A w Dachau poświęcił się dla najbardziej chorych. I gdy ludzie załamywali się w Dachau, to on ich podtrzymywał na duchu. I właśnie takie charaktery. Pan dzisiaj mówił o tym szesnastolatku, czy o Ince, prawda? Takich mieliśmy ludzi. Ubowcy mieli ją zabić. Ona powiedziała, że zachowałam się godnie. Powiedz babci, że zachowałam się godnie. Bo jeszcze babcia żyła. Rodzice już byli wywiezieni przez Rosjan. Polska tylko tak będzie i Polska zrealizuje wielkie plany. Mamy teraz Pana Boga plany wobec nas. Będzie kanonizacja Jana Pawła II. Przecież on też, zobaczcie, jak sobie tylko pomyślę, miał 9 lat, jak zmarła mu mama. Miał niełatwo. Mieszkał w suterynie na Dębnikach w Krakowie. A w Wadowicach wynajmowali mieszkanie. To nie było ich. Ja pamiętam na kolacji u Ojca Świętego, zapytałem go kiedyś, właśnie miałem to szczęście, być raz drugi na kolacji u Ojca Świętego i rozmawiać. Naprzeciwko siedział Ojciec Święty. I tak zapytałem, bo przy Ojcu Świętym człowiek czuł się bardzo, bardzo wolny. Taka wielka dobroć promieniowała. I zapytałem, Ojcze Święty, jak Ojciec Święty budził się tam w Wadowicach, to co Ojciec Święty widział najpierw Kościół? Tak, mówi, prezbiterium. A w prezbiterium Najświętszy Sakrament, prawda? Także już, mówię, już jego myśli gdzieś biegły do Chrystusa, do Pana Boga. Modlitwa, wznosił serce do Pana Boga. Ale mówi, nie, ale tam jest na ścianie jest zegar słoneczny. I pisze na nim, czas ucieka, wieczność czeka. Czy to nie wpłynęło? I później przyjechał do Polski i mówił, czas ucieka, wieczność czeka. I jeszcze powiedział mi, i proszę ojca, i codziennie byłem przed obrazem Matki Bożej nieustającej pomocy w drodze do kościoła czy z kościoła. Wstępował przed Najświętszy Sakrament do Matki Bożej. Więc modlitwa i praca. I proszę zobaczyć, później chciał być aktorem, polonistyka, to. jeżdżenie na nartach. Przecież jako papież jeździł na nartach. Czy wiecie o tym? Widzieliście papieża jeżdżącego na nartach, ktoś by sobie kojarzył, że tylko Bazylika Świętego Piotra i celebry i tak dalej. A nie bardzo. I filozofia, i inne dziedziny. No niesamowite. Cały czas ludźmi do końca robił spotkania z najwybitniejszymi mózgami. Między innymi przyjeżdża do nas raz po raz do radia, zresztą jest w Radzie Naukowej Uczelni, pan Jacyna Onyszkiewicz. I on też jeździł na specjalne zaproszone parę osób tylko i pracowało z papieżem w Castel Gandolfo. To, co było najważniejsze. Zobaczcie, ta praca i dlatego dobre uczelnie. Myśmy mówili, dzieci wychowywać od dobrego przedszkola, jeżeli idzie do przedszkola, dom pierwszy, rodzice dobrze. Wychowani. To nie może być dwoje ludzi, w których burza hormonów i ja cię kocham i wiesza się, liżą się na tych ulicach gdzieś tego, wieszają się na sobie i hulaj dusza, piekła nie ma. To jest to, co to jest? Rządzę. Jeżeli rządzą mną, rządzę, to ja sobą już nie rządzę. Nic z tego nie będzie. Ani porządnego małżeństwa, ani porządnej rodziny, wytrwałości, nic. Jak nie uporządkuje samego siebie, musi. Tak jak uporządkować rzekę, która płynie gdzieś. Pani pochodzi z gór, prawda?
Dokładnie.
To zna pani te różne potoki. On płynie potok, ale jak przyjdzie deszcz, to zamienia się w potężną rzekę i wszystko wyrwie. Chyba, że jest uporządkowany, prawda? Uregulowany ten potok. To później może być energia ogromna. Można energię elektryczną zrobić. Nie jedną wioskę czy miasto oświetlić, prawda? Tak samo z człowiekiem, jak uporządkowany. I dlatego porządna też szkoła i uczelnia. Kochani, tak mi zależy na uczelni. Nie wiem, czy wszyscy to rozumieją. Pewno wy rozumiecie. Ale uczelnia i uczelnia, w której będą powstawały, rozwijały się umysły i to umysły, no... pojmujące wiele, rozumiejące, ale i charaktery. W naszej uczelni no nie możemy jakoś tak robić musztry, prawda, na stylu wojskowym jakieś i tak dalej. Musisz i religijne sprawy musisz i tak. To pomaga też. My mamy, duszpasterz ma towarzyszyć w rozwoju. Towarzyszyć. Ale jeżeli ten ktoś chce, to skorzysta. Jak nie chce, nic na siłę. I też może być inaczej. Ja wiem, jak po Kulu, taka szanowny uniwersytet, ksiądz Radziszewski, ten uniwersytet robił tak kiedy już, prawda, przed wojną. Chyba przed tak. A później ojciec Krąpiec, jak on wysilał się. Mieli zniszczyć ten uniwersytet komuniści. On uratował. I wiecie, kto pomógł uratować? On opowiadał to. On poszedł do ministra bezpieczeństwa publicznego, czyli UB. I z nim rozmawiał. I ten człowiek wstrzymał niszczenie. Ten minister, ten ubowiec. On też w rozmowie z ojcem Krąpcem, obaj nie żyją, to możemy już mówić, nikomu nic nie zrobią. To mówi, to on wtedy mówił, ten właśnie, co zrobić? Oderwać się od Łubianki. Ten ubowiec mu. Ojciec Krąpiec mówi, nie, bo nas zniszczą. Bo nas zniszczą, jeszcze nie czas. Panie ministrze, co? Uczelnie, młodzież wychować. Pomóżcie uratować Kul, chcą zniszczyć Kul. I wstrzymali. I zobaczcie, ile szlachetnych ludzi wyszło. U nas też są profesorzy z Kulu. Jacy szlachetni. Ale z Kulu też wychodzili negusy, delikatnie powiem. Pamiętam, uczyłem w jednym mieście religii, co wyprawiał dyrektor szkoły po Kulu przeciwko. Ja do niego zadzwoniłem, wtedy pamiętam, wie pan, powinien oddać wszystkie pieniądze za studia, bo pan studiował za darmo, a ludzie dawali na ten Kul. I pan oszukał tych ludzi. Pamiętam, temu dyrektorowi mówił. Tak, tak, to draństwo. Złodzieje wszędzie wejdą. I to trzeba nazwać złodziej złodziejem, a nie złodziej z tytułami. To już będą mówili, panie profesorze, a to jest złodziej. Ilu takich złodziei bandytów był Hitler, nie? Też można tak się ukształtować. Dlatego dobre uczelnie. I uczelnia, i dobrze, że jesteście. Ja się bardzo tym cieszę. I każdą dobrą uczelnię trzeba wspierać. Każdą dobrą szkołę. W Polsce jest za mało jeszcze szkół katolickich. Nasza uczelnia nie ma nazwy katolicka. Ale niekoniecznie trzeba być katolikiem, żeby nosić różaniec na szyi. Różaniec w kieszeni, pomodlę się, prawda? Oko szklane, twarz drewniana, uśmiech. Dziewczyna ma ładnie wyglądać, chłopak też, nowoczesny być. I Pan Bóg w sercu, nie? Marzę o tym, marzę o rozwoju, panie kapitanie. Do Pana mówię, bo Pan nam chce pomagać przez i ileś już nam Pan pomógł, przez mecenasów, żeby ten mecenat rozwinąć. Marzę o następnych kierunkach. Marzę, żebyśmy, no nic nie powiem, ale o takich rzeczach niech lepiej wrogowie nie wiedzą. Ale wszystko się rozbija. Ludzi znaleźć właściwych i środki na to. A jeszcze marzę o tym, żeby nasza uczelnia mogła być taka, żeby można było studiować bez płacenia czesnego. Bo nie wszystkich na to stać. To jest wielki wysiłek nieraz. Ogromny nieraz wysiłek. Niektórych stać i dobrze, żeby pomagali. Ale to jest bariera. Ale myślę, że jak tak patrzę na naszą uczelnię, to wiecie, czym się cieszę? Bo cieszę się chociażby tym, co dla mnie jest ważne, co mówią mądrzejsi ode mnie i wysoko stojący. I dla mnie jest niezwykle ważne, co mówi Stolica Apostolska, bo Kościół jest bardzo mądry. A wiem, że Stolicy Apostolskiej zależy na tej uczelni. I nie będziemy ujawniać wszystkiego. Czyli dobre. Jak uczelnia powstawała, to chcieli różne opinie o uczelni. I bardzo dobrą opinię wydało dwóch. Oni chcieli od początku to utrącić. Powiem wam kto. Ojciec profesor Dyczewski z Kulu, pozdrawiam go serdecznie, franciszkanin. Nie wiem, czy on wie, że ja wiem, jaką opinię wydał, ale bardzo pozytywną, o projekcie. A drugi kto? Obecny arcybiskup, a wtedy biskup płocki, ksiądz arcybiskup Stanisław Wielkus. I napisał wprost, nie dać tego, to jest strzał w dziesiątkę, w tą lukę, jaka jest w Polsce, jest luka pewna. I my się w to jakoś tak strzeliwujemy, tak można powiedzieć. Także i teraz widzę, jakie są. Niedawno byłem też w Rzymie, o tym nie mówię, i spotykam się z różnymi ludźmi. I wspierają nas swoją modlitwą, radą, różnymi propozycjami, co, kogo. Ale ja marzę, żebyśmy się szybko rozwinęli. Tylko z tym, żeby ta uczelnia nie była duża w stosunku studentów. 1500 to byłoby już szczyt. Szczyt, nigdy. Ale trzeba to rozbudować. Trzeba rozbudować też same pomieszczenia. Muszę powiedzieć, że to jest też cud, że mamy to. Tak jak i Radio Maryja. Nie mieliśmy nic. Ja przyjechałem tutaj, już się cieszyłem, że jest miejsce, bo nie było w planie. Jak były marzenia, to nie było ani miejsca, ani ludzi, ani pieniędzy, ani pozwoleń, niczego. I sobie tak myślałem, czy ja mam dobrze w głowie. Czy ja nie... Co ja? Ale mówię, to jest potrzeba chwili. Tak wchodziłem sobie do takiego małego kościółka, modliłem się i mówię, czy to jest prawda, czy jak? Jeżeli tak, to poprowadź. Bo nic. A jak przyjechałem, już to był plac, ten co jesteśmy, radio. To był taki dom, Boże, ze szlaki, maleńki, które trzeba było remontować. Ani ogrodzenia nie było, ani w ogóle chaszcze. I ja dziękuję, mówię, nie umiem budować, nie mam pieniędzy, nie ma ludzi, co tu robić? Panie Boże, Matko Boże, jak nie chcesz mi robić wstydu, to pomóc. Tak mówię, jak nie chcesz, żeby mnie zawstydzić wobec wszystkich zupełnie skomplikowanych. I tak samo zaczęło się uczelnia, Dom Słowa. Tam żeśmy zaczynali. Komuniści to oddali zrujnowane, zabronili tam chodzić po schodach. Zniszczyli zupełnie, wzięli i zniszczyli. I oddali zniszczone, tak żeśmy zaczęli. A później gdzie? Jakiś plac, trzeba coś zbudować. Pan kapitan pamięta. Poszliśmy tam, pokazałem mu, panie kapitanie, tu będzie uczelnia. I zaczynaliśmy budować, były pieniądze na 2 miesiące. Już było tyle, że na 2 miesiące. A firmom tym, które zgodziły się budować, mówi: panowie, jeżeli nie będzie pieniędzy, to miesiąc przed tym powiem. Wypłacimy robotnikom wszystko, żeby było sprawiedliwie i koniec. I nieraz miałem taki ból gdzieś, taki wasz w żołądku. Będzie czy nie będzie? Jezus, miłuj się. I wybudowaliśmy za 20 dni tych, nie wiem, ile tam było tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. No, to żeśmy wybudowali. Ale chcieliśmy wybudować dalej. A nam Kudrycka przeszkodziła. Minister szkolnictwa wyższego w rządzie Tuska. Ten Tusek nam od samego początku, 2 dni po stworzeniu rządu, już nam przeszkadzali. Już nam przeszkadzali, już nie będę mówił, mogę wszystko wyliczyć. Łącznie z tym, że jego ludzie mówili, jak wykończyć księdza przy pomocy kościoła, to znaczy mnie. Ale nie, mówię: Panie Jezu, błogosław, ja błogosławiłem ich tylko, ale nazywam, że to jest łotrostwo. To nie jest demokracja. To jest absolutnie, to się tak nazywa. To jest nieuczciwe, to słów tu brakuje. To jest dżungla, nie? W krawatach. Tak, eleganccy panowie. I zatrzymali nam budowę, rozbudowanie uczelni. Zapamiętajcie sobie to. I ta pani minister chce iść teraz do Unii Europejskiej, słyszałem. No, to będziemy mieli piękną Unię. A ojciec był pierwszym sekretarzem PZPR w Kolnie. Co tu się spodziewać? Jabłko od jabłoni okazuje się po owocach, nie odskoczyło daleko. I trzeba to pamiętać. Ta pani korzystała z księży, żeby pewne rzeczy zdobyć. Znam to. Nawet w Rzymie. A później takie rzeczy. Niektórzy księża trzymają z nią. A to my to wiemy, też trzeba to wiedzieć. No, ale tutaj zrobili tak, co trzeba, rozwijać uczelnie. Tamtym błogosławimy ich, mówię: nie róbcie tego zła, ale uczelnie rozwijać, ja tyle chciałem. Dlatego dziękuję za to, że robicie i róbcie uczelnie. Młodzież, takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie. Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Na 10 lat sadzi las. Daleko w przyszłość kształtuje dzieci i młodzież. I młodzieży pomóc. I niech młodzież będzie w Polsce i buduje Polskę, a nie wypędzać gdzieś za chlebem. To jest draństwo, a nie rządzenie. Tak. To jest draństwo. Słuchajcie, w polityce nie ma przypadków. Przemyśliwym, pan może dużo powiedzieć, pan w polityce był. Jak teraz widzę, patrzę na przykład na Ukrainę, wiecie, czego się boję? Ha, podziału. I co będzie? A zobaczcie, kto robił podziały. W naszych czasach, kto w Jugosławii zrobił to? Kto to zrobił? A kto podzielił inny kraj? Był silny. A kto? Ach, tam, a Kosowo? I tak dalej. Kochani, o co tu chodzi? Dlatego my musimy być mądrzy, rozumiecie? Dużo przewidywać i kształtować młodzież. Ja dzięki wszystkim, którzy pomagają, wszystkim profesorze, panie, proszę państwa, wszystkim profesorom. Ja tu dziękuję. Pierwsze to ojcu Janowi Mikrutowi, świętej pamięci. Jak zaczynaliśmy, mówił: Tadeusz, ja moje życie oddaję za uczelnię. Bo radio jest ważne. Bardzo ważne. Ale uczelnia jest jeszcze ważniejsza, bo ci ludzie, jeżeli będą wykształceni i uformowani właściwie, to w tych nowych czasach dadzą sobie radę i jeszcze lepsze rzeczy dla ludzi wymyślą i poprowadzą. Dobrze myślał? Dobrze. Biedny z mama raka. Myślę, że Pan Jezus przyjął tą ofiarę. Także macie na serio, warto pamiętać, ojciec Jan Mikrut, który pracował zawsze z młodzieżą, był już pasterzem akademickim, bardzo swoje życie to prawie cały czas młodzież. Tak. No, a drugie to była taka pani Joanna Grabińska, dokumenty nam przygotowała. A później inni, pani niezwykle, pani rektor Lucja Łukaszewicz, niezwykła osoba. Bardzo dużo i koncepcja tam jest, i kultura, i myślenie, i Pan Bóg, i ojczyzna jest w stanie wojennym, ile robiła. Tak, także No i później następnie ojciec rektor Bieliński, prawda? Też go pozdrawiamy. Teraz ojciec rektor Klawka i świeccy, dużo świeckich. Skończyłem, panie kapitanie, bo ja bym za dużo mówił. Nie wiem, to są studenci. Tak jak powiem wam tyle, jak przychodzę do was, tam też to mam powiedzieć prawdę? Tak patrzę, obserwuję.
Tylko prawdę zawsze.
Nie zawsze. Nieraz prawdy nie wolno powiedzieć, trzeba milczeć.
No słusznie, zachować w sercu, ale tym razem wolimy
jak
prawdę.
Jak gestapowcy przychodzili i pytali się, czy jest tutaj ten partyzan, czy ktoś, to powiedzieć?
Nie, no w tym wypadku nie.
A kłamać? Trzeba tak zrobić, żeby nie okłamać i prawdy nie powiedzieć. Bo nieraz zaszkodzi komuś, prawda? Wtedy, gdy nie szkodzę. Bo nieraz trzeba milczeć. Ja na przykład ktoś ciężko chory i psychicznie by nie wytrzymał, gdybyśmy prawdę o chorobie powiedzieli, to raczej go inaczej podtrzymywać, pocieszać, zachęcać. Może wydobędziemy w nim te siły, żeby przeciwstawiał się chorobie, a nie tak brutalnie. Ale prawdę trzeba. Prawda w miłości, miłość w prawdzie.
Jeżeli coś mówić, to prawdę. Jeżeli milczeć, to oczywiście można milczeć, wtedy nic nie mówić.
A kto to mówi w tej chwili?
Monika.
A nazwisko?
Niżnik.
Tak mi się wydaje.
Z Raby Niżnej.
O, tak?
Tak, ale to zupełny przypadek.
I Raba Wyżna.
Tak.
A ksiądz kardynał dziwi, że z Raby...
Jest z Raby Wyżnej.
A Wyżnej, a pani z Raby Niżnej.
Tak, ja jestem z tej gminy, z której pochodzi Justyna Kowalczyk, nasza złota medalistka.
Aha, to pani też ma być złota.
I też pozdrawiamy przy okazji panią Justynę i wszystkich naszych złotych medalistów i nie tylko naszych
medalistów.
A nie
medalistów, tylko złotych, wszystkich, którzy idą do przodu.
Tak jest, dlatego, że dzisiaj zakończyły się Igrzyska Olimpijskie. Mamy medale, jesteśmy zadowoleni.
I to mówi pan Dawid.
Tak, no. Tak. I też dziękujemy za tą walkę, dziękujemy Kamilowi, który na swoim kasku złożył hołd lotnikom. Tak? I to jest wielki pokaz odwagi, takiej odwagi i patriotyzmu.
Wiara i patriotyzm, i taki no, charakter.
On jest dumny z Polski. Właśnie my też jako studenci musimy być dumni.
I tam jeszcze Polska nie zginęła, zabrzmiało. Nie?
Dumny z Polski, z tego, że jest katolikiem. I to na każdym kroku podkreśla.
Tak. A jest takim normalnym. To nie jest bigot, prawda? Tylko normalny. Właśnie człowiek, z tego trzeba być dumnym, a nie tak kryją się po kątach i tego... Właśnie i tak marzę o takiej młodzieży. A do was jak przychodzę, to tak powiedziałem, tak trochę więcej optymizmu zyskuję. Nie ma czasu. No, tak, tak. Proszę, oddaję. Macie mikrofony państwa.
A, czyli przerywać,
panie doktorze, panie doktorze, macie mikrofony, panie Dawidzie.
Także może tutaj korzystając też z obecności ojca założyciela, też powiemy, iż nasza uczelnia tutaj też dzięki i ojcu założycielowi, i ojcu rektorowi, ojcu Zdzisławowi Klawce też jest w takiej stałej łączności też ze Stolicą Świętą. Czyli chociaż...
Też tak samo. Mamy bardzo dobre, bo musimy, powinniśmy. Pierwszy to jest Kościół. Pan Bóg, Kościół, Ojczyzna i ludzie. Ja tak widzę takie kręgi. Pan Bóg, Kościół, jestem z Panem Bogiem w Kościele, Ojczyzna, moja rodzina, rodzina rodzin i ludzie. Inne narody też. Przyjaźnijmy się, tak, i budujmy razem. Tak. Ale co mnie cieszy też, że nasza uczelnia ma jakoś współpracę chyba z 14 uniwersytetami, prawda?
Tak, rozwijamy się też.
No, proszę, to już jest dużo. A pani gdzie była teraz? W Hiszpanii?
Tak, ja byłam teraz w Hiszpanii, w Valladolid, tam na uniwersytecie. Hablo español.
Sí?
Sí.
Sí?
Es la verdad, pero no muy bien, no tan bien como quiero, pero me gustaría aprender más y más todo el tiempo.
Proszę bardzo. Proszę. Muchas gracias.
De nada.
Muy bien. De nada. Tak, no, a jeszcze angielski też?
I speak English, but of course, yes, I speak.
Także pani Monika też wykorzystuje te swoje zdolności językowe, chociażby też wyjeżdżając, reprezentując uczelnię, tak jak była pani też w Rzymie na spotkaniu też młodych dla społecznej sprawiedliwości.
Bo załatwiła sobie z rektorem.
Oj, no nie wiem, czy załatwiam, ale przede wszystkim... Był to wyjazd faktycznie bardzo wzbogacający.
To było na czym?
To było pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych katolików wobec społecznej sprawiedliwości.
Na Uniwersytecie Lateranańskim?
Tak, na zaproszenie biskupa Enrico Dal Covolo.
Rektora uniwersytetu, z którym też współpracujemy.
Tak, w dalszym
ciągu. I podobno właśnie ksiądz biskup rektor was jakoś tam zauważył przy tych wszystkich ludzi z różnych krajów.
Tak, Marta Telakowska, studentka teraz drugiego roku politologii, była nas tam piątka i właśnie...
Ona jest z diecezji łomżyńskiej.
Dokładnie. I Marta miała powiedzieć się na temat... naszej całej piątki, skąd pochodzimy i tak dalej. No i kiedy wymieniła właśnie Wyższą Szkołę Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, biskup Dal Covolo jako jedyny wtedy wtrącił się i powiedział właśnie... Tak, w jedynym przypadku wtrącił się i powiedział, że zna uczelnię i ceni i cieszy się, że ta uczelnia współpracuje właśnie również z Uniwersytetem Laterańskim.
Tak. No ale byli też w zeszłym roku też byli na takim jakimś sympozjum międzynarodowym.
Dotyczącym komórek macierzystych. Tak. To Karolina Wysocka i Stanisław Mąka.
Przy tym to było przy...
Kardynale Rawazy, na zaproszenie tak,
kardynale Rada, papieska rada do spraw kultury. No, ale inne rzeczy też i tego. A pani teraz była na uniwersytecie w tym jakim?
Uniwersytet w Valladolid, Universidad de Valladolid.
Dobrze było?
Bardzo dobrze.
Był wysiłek też?
Był wysiłek, ale myślę, że było warto i naprawdę takie przeżycie, jakie tam można było, jakiego można było tam nabrać doświadczenia i to nie tylko studiując, ale również poznając nową kulturę i zabierając to, co jest dobre i również dając
ale
tym
Hiszpanom...
Ale widząc
te zagrożenia tam też. Prawda?
Tak, ponieważ jest to
zagrożenia
kraj jednak...
rodziny przede wszystkim.
Tak, jest to kraj bardzo, bardzo taki, który dużo daje dla rodziny, ale no niestety nie jest takim krajem bardzo katolickim, dlatego
to znaczy był bardzo katolicki?
Był
bardzo katolicki, ale zniszczono rodzinę. Po prostu dopuszczono do władzy ludzi niszczycieli. To samo jest to w Polsce. Dlatego trzeba ludzi świadomych. Dlatego też potrzebne są media, ale polityków potrzeba. Pani zna politykę czy dziennikarstwo?
Ja skończyłam już licencję z dziennikarstwa i teraz studiuję politologię.
A pan?
Ja jestem na dziennikarstwie.
Właśnie, ale jeszcze inne kultury. Kultura jest też bardzo ważna. Ale inne kierunki. Nowoczesność, a więc informatyka. Inne, następne. Ale te następne mogą być, jeżeli będą środki, panie kapitanie. I to, że panu się udało ten mecenat, żeby ludzie zrozumieli. Żeby zrozumieli to słowo Pana Jezusa. Cokolwiek uczyniliście, powie do nas, jednemu z moich najmniejszych mnieście uczynili. I tu mieć takie oczy wyobraźni, że pomagam tym, kiedyś to nas już nie będzie na tym świecie, a oni będą działać dalej. I to oni, te nasze uczynki będą szły za nami wtedy. Bo dzięki tej pomocy ktoś będzie, rozumiecie? To jest ten łańcuch pokoleń później, to działanie. A tak powstawały uniwersytety, uczelnie, zawsze tak. Tak utrzymywał się Uniwersytet Katolicki, KUL. Teraz mają dotacje z rządu jeszcze. Tak. Także to, ja uważam, a jeżeli jeszcze pomoc od ludzi, to jesteśmy niezależni. Żaden polityk nie przyjdzie, nie powie, dostaniesz, jak będziesz robił to, co ja chcę. Nic z tego. I dlatego zaczynaliśmy z radiem, tak? I dlatego liczymy, że inne dzieła też, że ludzie pomogą. No nie wiem, zobaczymy. To, co stało się z telewizją Trwam teraz, to właśnie część ludzi zrozumiała. I ci ludzie, ponad 2,5 miliona podpisów, a jeżeli weźmy pod uwagę, że wielu się bało, a wielu też takie niedbalstwo, no to ile to jest potęga. To jest potęga i dlatego jest miejsce na multipleksie. A muszę powiedzieć, że jeszcze nie znalazłem kraju, w którym jest telewizja katolicka na multipleksie. Nawet w USA. Pan doktor tak patrzy.
No, tak patrzę.
Zdziwiony.
Tak, zdziwiony.
Nie? Ale to nie jest zasługa wszystkich Polaków, tylko części tych Polaków. I teraz trzeba obudzić innych. I dlatego jest robota dla tej części. Obudzić wszystkich. Prawda? Obudzić z tej propagandy, z tego wszystkiego. można razem uczynić wiele, tylko trzeba się wziąć. I oddaję głos, koniec. Mam nadzieję, że pan kapitan później powie za mnie. I wy też. Macie jakieś...
Czyli też temu służeniu, myślę, że tutaj jeśli idzie o to budzenie właśnie też umysłów, służą też temu warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, tak dlatego zrozumieć media razem z telewizją Trwam, to znaczy, razem z Radiem Maryja.
Nie zależy na tym, żeby nie tylko media zrozumieć, ale zrozumieć politykę. Zobaczyć i interesować się polityką. Komuna cały czas mówiła, że nie interesować się polityką. I ksiądz jak coś powiedział na ambonie, żeby oświecić trochę te główki, to politykę urządza. Ale to jest tak, oni to tak patrzą, i ci teraz też. Jak ktoś się im sprzeciwia i demaskuje zło, to uprawia politykę. A jak im przytakuje, to nie uprawia polityki, jest cacy. Dlatego też trzeba to widzieć. A co to jest polityka? Wspólne dobro. To jest realizacja przykazania miłości bliźniego do końca. I taki ma być polityk, a nie taki oszust, że wyjdzie i kasuje, gdzie się da, kradnie, co się
no
da.
No właśnie, ojcze, wspólne dobro, ale to wspólne dobro z czegoś wyrasta, tak. Z korzeni. Tak. I teraz te korzenie to historia.
Tak.
A proszę zauważyć, że też zawsze było mówione w dawnej władzy, a nie uczcie się historii, po co wam potrzebna.
A teraz jeszcze gorzej,
przecież wycina się ją.
W dawnej władzy za komuny to mieliśmy historię i historyk nam mówił, to jest w książce, a to jest tak. To sobie przeczytajcie, ale jest tak. Bo książki kłamały często. Była propaganda, ale mieliśmy odważnych historyków. A teraz co robią? Nie uczyć się. Nie ma w planach historii. Języka polskiego nie ma. Wykorzenić. Wykorzenić ze świadomości. A jeszcze zepsuć gender już od dziecka małego. Co jest obrzydliwe, co oni co wprowadzają. Od małego dziecka, rodzice, żeby się nie interesowali, dać im telewizornie takie, żeby ich zająć. Czym głupsze, tym lepsze. Rozrywka nie taka tania, byle co, śmiać się z byle czego. No to jest coś straszne. I później nie dać takie warunki, żeby wyjeżdżać z Polski. Skończyłeś. Wczoraj rozmawiam z kimś. Skończyła dziewczyna studia. Wszystko, człowieku. No, poszła do jednej pracy, dostała 900 zł. Do drugiej potrzebujemy pani. 900 zł, ale tak na umowę tylko. No i pojechała koleżanka, mówi, przyjeżdżaj do Anglii. Ktoś mi opowiada, już nie wróci. Już jest 2 lata, tam już wszystko ma. Pracuje fizycznie. Ale zarabia dużo więcej niż w Polsce. Właściwie tylko ta. Czy to jest przyszłość? Dlatego potrzeba polityków dobrych, urządzić Polskę, nie dać wymanipulować, rozumieć, jak do ludzi podejść, jak co zrobić, żeby ich nie oszukali. To będzie, będą potężne media, potężne organizacje i jednak nie dać oszukać. Ja wszystkiego nie mówię, jest tak dużo rzeczy, których nie można mówić w Polsce, bo będzie sąd, proces. Zniszczą. W mediach zniszczą. Rozjadą. Proszę zobaczyć, jak niszczą w mediach, jeżeli ktoś jest ksiądz, jakiś wybija się. Biskup jakiś wybija się. Tak go zniszczyć z kłamstwami, żeby dobro Boże nie mógł więcej zrobić. Albo patriota jakiś. Dobry Polak. Jak niszczą. I my musimy to wiedzieć. I dlatego uczelnie dobre. I dacie sobie radę. Jak będziecie silni umysłem, jak będzie umysł, jak będzie charakter dobry, wszyscy będą chcieli. Bo chce każdy mieć człowieka z charakterem porządnego. I kto będzie rozumiał. A takiej miernoty nic nie zrobią. Albo takie chorągiewki, że będą przytakiwać raz temu, raz tamtemu. Będą się lizać, te stopy będą lizać, ale oni sobie smaki pomylili. No, prawda? Co to za smak? Lizać stopy. No, ale taki charakter, prawda?
Ojciec tutaj wspomniał właśnie o tej rewolucji też genderowej. No. Tutaj chociażby
ale na uniwersytetach też... to jest.
czwartek.
Szkoda, nie przyniosłem listu, miałem przynieść.
Też w naszej uczelni koło filozoficzne też podjęło ten temat, były rozważania.
Słyszałem, że to koło
studentów.
Jest dość prężne.
Tak, tak. Natomiast tutaj też nasz wykładowca, ksiądz profesor Bortkiewicz, też ten temat podejmuje również.
Ale inni też, to tam mówimy, znają się na tym. Panie Dawidzie.
To właśnie jeśli chodzi o tą historię i to, jak ona jest ważna, dlatego właśnie organizujemy jako uczelnia różne konferencje, wykłady, także wiele możemy się nauczyć od znakomitych.
My, ale zapraszamy innych, drzwi otwarte.
Tak,
prawda?
Tak. Znakomicie.
W internecie to jest naszym zawsze transmisję, prawda?
Tak, tak.
W radiu telewizyjko wspominamy.
Tak? No i historia wiele nam mówi. Proszę zobaczyć też, co się robi z Jana Pawła II. Ja mam, odnoszę wrażenie, że robi się z niego gwiazdę pop w tym czasie. Po maturze chodziliśmy na kremówki. To zdanie się ciągle powtarza, a tak naprawdę nie zagłębia się w to, co on miał nam do przekazania. To trzeba o tym wiedzieć.
Czy pan wie, co powiedział Ojciec Święty? Tak kiedyś też było z Ojcem Świętym. I ktoś obok siedział i mówi: Ojcze Święty, Ojciec Święty tak dużo pisze, bo było bardzo dużo ten dorobek na piśmie, to co można zobaczyć, co papież napisał, te dokumenty, encykliki, książki. On mówi: tak, pisze, ale kto to czyta?
Tak. No właśnie.
To tak samo jak powiedział: kochamy cię, Ojcze Święty, kochamy cię, krzyczeli w Polsce. On mówi: myślałby kto. No bo na czym polega miłość, prawda? Czy my wcielamy? Tak. Tak, i to właśnie uczelnie. Dobre uczelnie, dobre szkoły ludzie powinni tworzyć. I jeszcze jedno, uczelnie właśnie też, żeby były wolne od... ideologię trzeba poznawać. I te wrogie ideologie poznawać, ale nie przyjmować. Nie rozpowszechniać ich. Jeżeli ja widzę, na uniwersytecie byłem zszokowany, widziałem to, to było nagrane. Doktor na uniwersytecie trzyma lusterko jakiemuś transwestycie, żeby ten się jakoś tak przy wszystkich maluje i tego, a później szaleje tam. Doktor z tego uniwersytetu. Ja mam takiego doktora to czytaj, nie chcę mówić, bo mi proces wytoczył. Tak, ale z daleka od takich ludzi. Z daleka. Hitler miał wielu ludzi wykształconych. I co zrobili? Jeżeli inteligencja idzie na usługi zła, trzeba jeszcze charakter kształcić. I takie, po to jest uczelnia. To jest dopiero uczelnia. Nie? Nie wiem, ale wy nie narzekacie czasem, bo mówią mi niektórzy, że w naszej uczelni to jest tyle nauki, że jest tego, że wymagają, a mnie się wydaje, że za mało jeszcze wymagają. To jest to, ale jeszcze, że tyle nauki mówią, no i jeszcze, że w naszej uczelni w każdym razie, że gdzie indziej to tak lżej. Ja znam takie przypadki, że na zajęcie nie przychodzili, a mieli wszystkie pozaliczane. Ale na zajęcie nie przychodzili wykładowcy też. Tak, tak. Jeden z ministrów kiedyś powiedział mi, nie z tego rządu oczywiście, o tę uczelnię jesteśmy spokojni. Ale właściwie to powinna być specjalna policja, żeby badać pewne rzeczy, pilnować to, co się wyprawia. Dyplom można zdobyć, ale w głowie trzeba mieć, to jest dopiero, prawda, i w sercu.
Także proszę ojca, muszę tutaj pochwalić też naszych studentów, bo nasi studenci wcale nie narzekają, że tych zajęć mają tak dużo. Wręcz tutaj ojciec rektor chociażby też wczoraj mi właśnie taką jedną rzecz zgłosił, że przyszła do niego studentka, że chce mieć więcej zajęć i też nasi studenci chociażby też proszą o zajęcia dodatkowe.
Jeszcze więcej,
a dlaczego nie? Oczywiście. Jeżeli to jest ciekawe, jeżeli coś jest ciekawe, to dlaczego nie? Właśnie po to się studiuję, po to jest ten mój okres młodości, żeby później jakoś wyrosnąć na człowieka, który zadaje pytanie dlaczego, bo to jest ważne. Nie tylko co się dzieje, a dlaczego to się dzieje. Żeby być świadomym procesów, które zachodzą wokół.
I oczywiście musi być też oprócz tych zajęć dydaktycznych, właśnie odpowiednia formacja, o której tutaj mówimy, wszystkie zajęcia pozadydaktyczne, wszelkiego rodzaju koła zainteresowań, które pogłębiają tę wiedzę. Tak,
żeby dawać szansę ludziom.
Tak, i dzięki właśnie takim kołom, jak mamy koło filozoficzne, politologiczne, telewizyjne, fotograficzne, tych kół jest naprawdę bardzo dużo
i teatr.
Tą wiedzę, oczywiście,
podziwiam
teatr, Dobry Wieczór.
A pan grał w tym teatrze teraz?
Jeszcze nie.
To mi się wydawało.
W tej sztuce nie grałam.
Ale pani tego, Monika.
Ale ta, pani Monika grała?
No w tej sztuce akurat nie, ale z wielką chęcią ją zobaczę, grałam w poprzednich sztukach i jak najbardziej teatr bardzo rozwija, teatr pomaga w dalszym życiu, w nabieraniu pewności siebie i też w odkrywaniu siebie.
Tremy.
Taką
poza
pewną
tym,
terapią.
To jest coś
również.
Właśnie jest tak. Dykcja.
Artykulacja.
Tak, to wszystko razem. Umieć się zachować, jak posłowie na przykład patrzę. Oni powinni skończyć najpierw retorykę. Retorykę. Ludzie, którzy wychodzą gdzieś radny czy bezradny, w każdym razie ci wszyscy ludzie, co coś robią, retoryka. Retoryka. Proszę popatrzeć, Ojciec Święty Jan Paweł II. On miał dobrą retorykę w życiu. Jak on powiedział słowo, gest. Ale on nie grał. To już było w jego krwi. To już sposób był przekazu. Prawda? I to właśnie też jest bardzo ważne. Przeróżne. No i czytanie, dyskusje, rozmowy. Tak, kontakty z ludźmi.
I chociażby nawet chór, który może się wydawać, że tylko śpiewamy.
To u nas jest, to dla mnie jest pięta achillesowa. Mało tych studentów w chórze.
No troszeczkę mało, ale być może ci najlepsi i najwierniejsi.
Oni się pewno bawili ze słoniami i słoń na ucho stanął.
Ale oprócz chóru jest również diakonia muzyczna, która gra na mszach świętych, czy to mszach wtorkowych, czy również czwartkowych,
na apelach. Ale co jeszcze, pani Moniko, ja widzę, że co jest w tej uczelni, to się poznają i się żenią później.
A jak najbardziej. I teraz coraz więcej tych ślubów.
No to Boże. A ja mówię, to do seminarium, do klasztoru. Patrz, pani Moniko, pani była bardzo fajna w klasztorze.
Doprawdy.
Jeżeli ja myślę, byłoby powołanie.
No właśnie, trzeba powołanie, ale jesteśmy powołani do wielu rzeczy.
Ale jest dużo tych takich sympatycznych sympatii. Też widzę raz po raz i później te śluby. Ale raz widziałem na Jasnej Górze, patrzę na Rzepsolę. Ale mam jeden zarzut. Zobaczyłem z panią, znaczy w tej sukni ślubnej. On po prawej stronie tej dziewczyny. Wczoraj gdzieś jadę, chłopak idzie po prawej stronie, dziewczyna po lewej. Nie, panie kapitanie, co się porobiło z tą młodzieżą?
To znaczy zbyt mocno pracowano na tym właśnie, żeby taka była.
A to ma być.
Ale to jest.
Wy taki fajny chłopak, wy ludzie.
To jest, nie takie proste wszystko dzisiaj.
Być może cała reszta tych par będzie teraz
bardzo,
chodzić
bardzo
po właściwej
porządku.
Stronie. Bo
ale tu tak. Gdzieś zabrakło tego właśnie. Myśmy się uczyli w szkole. Pamiętam, to do ambicji należało przeczytać Savoir Vivre, czy ABC dobrego wychowania, zachowanie przy stole, wszędzie, kto, gdzie, jak, że. Nie? To jest też ważne. Ale to tak specjalnie powiedziałem, bo może on usłyszy to.
A reszta nauczy się na jego błędzie.
Bardzo dobry człowiek. Ale taka drobnostka też ważna jest. No.
A w naszej uczelni takie kursy właśnie autoprezentacji i zachowania się dobrego, tak, oczywiście organizujemy.
Ale to pasowałoby to szerzej, rozszerzyć no, to. No. Nie? Ale ważne jest tak, uczelnie, w ogóle uczelnie. I w uczelni ma być kształcenie umysłu, ale i charakteru.
Dziękujemy ojcu dyrektorowi za obecność, za błogosławieństwo też. Zostajemy.
Ja właśnie tak krzyżyk zrobiłem. Tak, zapłać. Tak.
Zapłać, dziękujemy.
Ja słucham cały czas.
Więc kochani, odpowiedzialność za formację przyszłych pokoleń dla Polski. To temat, jaki podejmujemy w Radiu Maryja, w rozmowie niedokończonych. Goście dzisiaj w naszym studiu: pan kapitan Zbigniew Sulatycki, pani doktor Maria Laska, prorektor, pan doktor Grzegorz Osiński, pan dziekan Paweł Pasionek i studenci, pani Monika Niżnik i pan Dawid Helsner. Jesteśmy cały czas tutaj obecni.
A widziałem w telewizji Dawida Nachajowskiego.
Tak, pana Dawida pozdrawiamy, on też...
Właśnie w tej części telewizyjnej widziałem. On był też w naszej uczelni. Skończył, ma świetnych rodziców. Gdzieś koło tego Boża chyba. Czy coś tak, jeżeli pamiętam. Tak, tak. Pamiętam trochę.
Także kto nie oglądał, to...
Milicz gdzieś.
To przypominamy, pan Dawid pracuje w Brukseli. Tam jest też korespondent.
A to dzięki panu profesorowi Piotrowskiemu. Pan profesor Piotrowski stworzył właśnie to. I też tak liczymy na tych... Powiem panu, panie kapitanie, że ja bardziej liczyłem, że ci z prawej strony pomogą więcej uczelni, ci z Parlamentu Europejskiego. To szkoda gadać. Jak się sam dostał, to już nie myśli o tych... Tam, naprawdę, mówię jasno. Tak, znaczy, ja myślę, pani Krupa, jak była w parlamencie, zależyć. To ona najbardziej.
Znaczy,
i profesor, i doktor Tomczak.
To nie potrzeba wymieniać ministra czy dyrektora departamentu. To są potrzebne tysiące ludzi.
Tak, którzy to czują.
Wszystkie te biura, na przykład nawet
profesor Piotrowski cały czas. Ale ci inni, nie wiem, czy tam zapraszają, czy nie inni też, bo ja nie wiem.
No jeszcze poseł Poręba też.
Też zaprasza?
Tak, do pracy studentów.
Ale nie jest ramienia swoje. I tylko klubu chyba.
Naszych studentów też na praktyki do Brukseli.
Ale kto zaprasza z tych posłów?
No, pan profesor Piotrowski i poseł Poręba.
Tak? Tak. Ja myślałem, że on nie. No to dobrze, że się pomyliłem. Ale tak inni, gdzie oni? A przychodzi do radia do tego, żeby jak bliżej kampanii, to będą. Zapamiętajcie ich i wybierać tych, którzy są przy tego, a nie tak, że tam obiecuje gruszki na wierzbie. I katolik trzyma z katolikiem, Polak z Polakiem. No tak jest? Oczywiście z innymi też trzymamy, ale pierwsza to jest moja rodzina, a nie pójdzie do sąsiadów. No. Do sąsiadów trzeba się przyjaźnić, ale rodzina jest moja.
Do tej łączności tutaj też między właśnie nami, a też osobami, które nas słuchają. Nasi studenci z informatyki też opracowali taką specjalną aplikację. Może pan doktor tutaj szerzej powie na temat właśnie mediów, czy to telewizji.
Ale ojciec poruszył...
Nie, ja pana kapitana.
Ale ojciec poruszył zbyt wiele wątków.
Ale mnie najbardziej teraz, ważny. Proszę pana, mecenasi to mnie interesuje.
Ale ja nie... Ja myślę
utrzymywać
sobie, że
uczelnie katolickie. Jak szkoły
katolickie. Żeby sobie do tego momentu dojść, to chciałbym jednak mimo wszystko uzupełnić. Może nie zupełnić, ale jakby szerzej, ponieważ no tak to się złożyło, Panu Bogu za to dzięki, że w zasadzie od samego początku tej budowy, tej szkoły były.
Tak, tak, absolutnie.
Wspomniał ojciec zresztą...
W domu słowa pamiętam, jak żeśmy poszli.
Na początku specjaliści mówili, że to nie ma co ruszać, to się musi zawalić. To było tak zniszczone. A jednak nasi ludzie wybrani, inżynierowie, potrafili doprowadzić
tylko trzeba było na to środki
znaleźć.
Do tego
stanu, jaki jest dzisiaj.
Ja pamiętam, proszę pana, jak mi jeden konserwator mówi, tu nie może być tych płytek innych, tylko tego. Tak, to jest... A to były takie do niczego. Umyć to trzeba było być siły nie wiadomo jakie. Ja mówię, dobrze, jak pan będzie, zapewni mi, że pan będzie to mył, albo ktoś z pana czy ludzi. Dlatego pamiętam, mówi, do prymasa pójdę. A mówię, to niech pan idzie bezpośrednio do Pana Boga. No kto widział? Mówię, kto będzie sprzątał? Czy nie pomyśleć o tej osobie, co będzie sprzątała? To ona ma być kim? O każdym trzeba myśleć. I można taką płytkę trzeciej kategorii kupić, jak się remontuje, i przejechać tam tym jakimś tam jest czyste, nie? A nie wypruwać siebie. Albo powiedzieli, że po schodach nie wolno chodzić. Czy coś. Nie, no i ta komuna to była przerażająca. To było nie tylko dla siebie, tak na Ukrainie, tam mniej więcej tak. To o sobie myślał, ale nie o narodzie. Tak samo teraz, patrzcie, jak te partie, o kim oni myślą. Te rządzące. I jak ci nogę podłożyć, gdzie? Ja mówię to świadomie, bo oni tu nam nogę podkładają od początku. Będę to mówił cały czas. i patrzcie w Toruniu, co robią, i w Warszawie, i w każdym mieście, co kto robi po uczynkach. I nie wybierać tego, zapamiętać później. Tylko porządny, bo tylko tak zbudujemy Polskę.
Ale powiedział ojciec bardzo ważne słowa w międzyczasie. Mianowicie, że tak, środki masowego przekazu, czyli innymi słowy telewizja, radio jest ważne, ale ważniejsza jest szkoła.
Tam to jest ważne, ale tamtego nie wolno zaniedbać.
Ale na pierwszym miejscu należałoby chyba postawić tą sprawę
ale
szkoły.
Ale patrzy, panie kapitanie, kto Polskę niósł? Taki generał Fildorf, inni, a ci, co walczyli o Polskę. Polska przed wojną dorobiła się tylu ludzi, bronili Polski.
Ano właśnie.
A po wojnie co? Prawda?
Ano właśnie.
Idą na kolaboracje, na jakieś tego, charaktery połamane. I najlepiej w Polsce się nic nie opłaci teraz, nawet kury hodować nie opłaci, żeby koło domu chodziła. Nic się nie opłaci, tak zniszczyć jakoś to myślenie, prawda? Trzeba odrodzić myślenie, to jest człowiek. I na nauce katolickiej, bo czegoś mądrzejszego nie ma. Chrystus mądrzejszy jest od Marksa i od wszystkich. Daj spokój.
Ja w telewizji, znaczy w tym pierwszym programie powiedziałem coś takiego, że ta szkoła, ponieważ jest to od początku i widzę rozwój tej szkoły i pracę nad nią, jest jakby drugą moją miłością. Jak ojciec wie, od samego początku w zasadzie, kiedy żeśmy się skupili przy radiu, mówiąc o sprawach gospodarczych, głównie o gospodarce morskiej, głównie o stoczniach i to wszystko, i z tym związane wszystkie inne sprawy, ja bardzo szybko się, znaczy jakoś tak zostało mocno zakodowane, jak ojciec rozpoczął tą budowę szkoły. Tak na początku troszeczkę nawet nie wierzyłem, że to wyjdzie, ale potem, kiedy zobaczyłem, że to poszło do przodu, no to się automatycznie jakbym przerzucił. I zacząłem to, co mogłem robić oczywiście, pomagając w taki czy inny sposób szkole. Ale to będzie teraz jednak, ten początek musi być troszeczkę inny, dlatego że ja bym chciał uzasadnić może, prawda? Dlaczego należy tą szkołę rozwijać i dlaczego należy tej szkole pomagać. A jeżeli powiedzieć tak, to trzeba powiedzieć, pokazać ten podkład cały, prawda? Ja przepraszam, panie doktorze, bo myśmy w zasadzie przed audycją sobie porozmawiali i co się okazało, błyskawicznie, żeśmy na tym samym torze byli. To znaczy, i absolutnie tak samo zaczęliśmy pewne rzeczy przyjmować. I teraz ja rozpocząłem tą telewizyjną jakby tą część. Właśnie to, co ojciec też przywołał tutaj przed chwileczką. Mianowicie ten przekaz tego chłopca, tego młodca. Znaczy, to był nie przekaz chłopca, to był przekaz chłopców, bo tam ich było kilku, prawda?
Tak.
I powiedział znamienne słowa, że jakby zamykając to, że
więziony przez komunistów,
nasza krew nie pójdzie na marne,
przez komunistów
bo nas przyjdą inni i Polska będzie Polską. I co się stało? Ale co się stało? Bardzo mocno zaczęto pracować, żeby tą młodzież zniszczyć.
Żeby nie przyszli inni.
Żeby nie przyszli inni.
I robiono wszystko
ale teraz
maksymalnie.
Też to samo, proszę pana.
Zaczęło
na
się od zajmowania krzyży. Prawda? Ja o walkę o krzyży w szkołach. Zaczęła się walka o kadry. Przecież zwalniano świetnych profesorów z uczelni, prawda? Jeszcze z Lwowa czy z Wilna. I teraz jadąc dalej, bo myślę sobie, że tutaj chciałbym to dopowiedzieć, żeby już jakby zamknąć tą sprawę całkiem.
Do mikrofonu, panie kapitanie, blisko.
No bo kierowałem się w kierunku ojca i dlatego musiałem troszeczkę namiar zmienić. Otóż ja nie chciałbym się powtarzać, nie chciałbym mówić tego samego, co mówiłem w telewizji, ale tutaj też pewne wątki chciałbym dołożyć. Mianowicie, tak jak powiedziałem, kiedy nastąpiła okupacja nie rosyjska, PRL-u, bo to wszystko jest bardzo mocno powiązane, natychmiast przystąpiono do jakby całkowitego wyniszczenia tego zdrowego rdzenia polskiej młodzieży. to dotyczyło, przecież tutaj nie ma mojego pokolenia, ale pokolenie jest na antenie i słucha, niszczenia bohaterów narodowych. Batalion Zośka, młodych chłopców, którzy się zapisali złotymi zgłoskami w historii narodu polskiego, prawda? Czy im podobnych. To jest obóz w Jaworznie, gdzie podejrzenia, czy ktoś, sąsiad coś powiedział, prawda? I młodego chłopaka 16-17-letniego zamykano w tym obozie i doprowadzono do wykończenia niejednokrotnie. I w związku z tym po paru nastu ładnych latach otrzymaliśmy to, co otrzymaliśmy, co mamy. Dzisiaj, że jest tak, że młody chłopak potrafi założyć kubeł śmieci profesorowi, że młody chłopak w autobusie, w tramwaju, kiedy nad nim stoi staruszka chora, to się śmieje. Prawda? Bo co to dla niego rodzina? Rodziny nie ma. To młodzi ludzie uważają za najlepszą zabawę, kiedy można się paprać w błocie. Prawda? To młode dziewczyny zachęcają do swoich kolegów, żeby doprowadzić do pewnego nieszczęścia. Tych wypadków było bardzo wiele. Tych przykładów można bardzo wiele, krótko mówiąc, powtórzyć. Zresztą ja myślę, że kochani bracia i siostry, ci z tego mojego rocznika, czy jeszcze może młodszego trochę, dokładnie pamiętacie. I teraz ni stąd, ni zowąd powstaje ta uczelnia. Prawda? Uczelnia, która po pierwsze zaczyna prowadzić bardzo ścisłą selekcję w doborze z jednej strony kadry, a z drugiej strony tej młodzieży przyjmującej. I to jest taka droga czasami nawet bardzo skomplikowana. Przez parafię, przez rodziny i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałbym tutaj zauważyć taką rzecz, że ja jakby jestem fotografią tych 8 lat i to, co mówię, to jest z moich obserwacji. Oczywiście te początki pierwsze nie były doskonałe, bo w zasadzie niczego nie było. To była jakaś taka prowizorka, prawda? Ale już nas od samego startu było wiadomo, że z tej młodzieży coś będzie. Prawda? Właśnie przez te selekcje i przez, nazwijmy to, bardzo ścisły dobór. Ojciec był uprzejmy wymienić panią rektor Łukaszewicz. Naprawdę to był rodzynek polskiej nauki. Ona kochała przede wszystkim młodzież. Ja myślę, że my możemy sobie bardzo jednoznacznie powiedzieć, że na przykład do dzisiejszego dnia ja potrafię przypomnieć swoich nauczycieli, wspaniałych ludzi. Były nawet takie wypadki, że z jednej strony, i to było przykre, że na przykład coś zrobiłem głupiego, to do kąta i na groch. Jakbym się tylko poskarżył ojcu, to bym drugie tyle dostał od niego, prawda? A dzisiaj młody chłopak mówi do ojca, spróbuj, ja zaraz pójdę na policję i cię załatwią. Przecież to jest paranoja. I tutaj ta szkoła zaczęła jakby obrastać w te same dobra. Oczywiście, bo to nie jest kwestia tylko samej nauki, edukacji, ale również bardzo ważną sprawą jest zbudowaniem tożsamości młodego człowieka. A tożsamość młodego człowieka się buduje jakby na kilku zrębach. Pierwsze, musi mieć autorytet tego nauczyciela, tego wychowawcy. Z drugiej strony musi mieć przesłanie jakieś swojej rodziny, swojego środowiska. Na przykład muszę powiedzieć, że pierwszy raz dzisiaj tą Monikę tutaj, która siedzi obok mnie, widzę i tak podziwiałem, jak rozmawiała z ojcem dyrektorem. To jest zupełnie wyrobiony człowiek. wie o czym mówi, z pewną jakąś swobodą. Zresztą, nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, ale Dawid, jak się nie mylę, prawda, również już jest na samym początku, już jakby jedzie do przodu. Jeszcze jedną rzecz, co zrobiono bardzo wyraźnie, co jakby tak zasklepiono tej młodzieży, otóż mieć za każdą cenę. W PRL-u była sytuacja tego typu, że takim popisem to było mieć kilka kryształów, a jeszcze inni to mieć jakąś bibliotekę i oczywiście znaczącą. Ale nikt nie czytał tego, nic nie wiedział, kto to jest Sikorski, ten Sienkiewicz, kto to jest, załóżmy, tam Balzak, czy
ten, pan, prawda? Że nikt nie czytał.
Ale to było. Natomiast teraz zmieniono mieć mieszkanie, mieć samochód, mieć telewizor, mieć to, tamto i siamto. Ja pamiętam taki wypadek ze swojego życiorysu. Moja mama była swojego czasu w szpitalu. I leżała razem z Kaszubką, taką starszą panią też. Ja mówię do mamy, to ja ci przyniosę telewizor. A ta Kaszubka mi odpowiedziała, proszę pana, mamie nie jest potrzebny telewizor. Mamie jest potrzebne, żeby pan siadł i żeby pan za rękę ją wziął. I tak to jest. I teraz postawmy sobie pytanie.
Panie kapitanie, dobrze, ale panie kapitanie, może o tych mecenasach.
Czy my chcemy mieć młodzież?
Panie kapitanie, może o tych mecenasach.
Proszę?
Może o tych mecenasach.
Nie, ale właśnie. I teraz musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Czy my chcemy mieć młodzież taka, która będzie załatwiała lewe interesy, która będzie tylko myślała o sobie, która będzie właśnie promowała, no co tu dużo mówić, tych wszystkich, którym w pewnym momencie otworzyło się niebo i stali się milionerami w naszym kraju. W PRL-u to nie było do pomyślenia, żeby ktoś mógł więcej sobie, załóżmy, jakąś no, chałupkę, no, samochód, prawda, ale nie żeby się stał właścicielem Helu czy olbrzymich terenów, prawda. Czy chcemy taką mieć młodzież? Czy chcemy mieć właśnie taką młodzież, która będzie córka, ojciec, córka, syn, kiedy będę już potrzebował pomocy, ona się będzie mną zajmować. I tu z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że no pewnie nie wszyscy, ale olbrzymi procent tych młodych ludzi wychodzących z tej uczelni
i z podobnych
właśnie nie będzie zakładać telewizora w szpitalu, tylko przyjdzie do mamy i będzie przy niej siedziała, będzie potrzeba załatwić to czy tamto, wokół mamy to, czy taty to co zrobi. A jeżeli tak, to bardzo prosta odpowiedź, bo od samego początku istnienia tej uczelni to wszyscy ci decydenci nie że pomagali, ale wręcz od samego początku rzucano kamienie pod nogi. I w każdym calu i w każdej materii. A mimo wszystko zostało to przełamane w pewnym sensie. Jak dzisiaj wiemy, jak tutaj pani rektor mówi, na jakiej jest pozycji w tym rankingu szkół, no ma olbrzymią już renomę. Mimo że przeszkadzano na wszystkie strony. Mimo że tępiono, urywano co się da i jak się da. I teraz, tak jak powiedziałem, jestem absolutnie przekonany, że ta młodzież, która stąd wyjdzie, to tak, w tramwaju, w autobusie ustąpi miejsca. Będzie się wstydzić, żeby siedzieć, kiedy starszy człowiek stoi. Że ta młodzież będzie absolutnie pamiętała o swojej rodzinie, o swoim tacie, mamie, dziadkach. Że ta młodzież, kiedy obejmie takie czy inne stanowiska, będzie służyć. Nie będzie garnąć rękami do siebie, ale będzie służyć. Tak jak właśnie ci poprzednicy, ci młodzi ludzie, którzy potracili życie po to, żebyśmy mogli żyć
normalnie. Ja tak mieszkam koło takiego domu starców. To znaczy, to nie jest dom starców, to jest coś takiego pomiędzy hospicjum a domem starców, prawda? Coś takiego bardziej takiego trudniejszego. No i co? I obserwuję takie wypadki, to znaczy tam bardzo często stamtąd ludzie już odjeżdżają. Zajeżdżają Mercedesy, młodzi ludzie przychodzą, prawda, żeby się ukłonić tacie, mamie, nie wiem komu tam.
To i tak dobrze, Mercedesami. Jeżdżają. Ale panie kapitanie, przepraszam, jeżeli można, ja bym z panem polemizował, a dlaczego nie ma mieć Mercedesa? A dlaczego nie ma mieć czegoś więcej? Tylko nie ma uczciwie. Prawda?
Nie, ale
i
to
trzeba,
nie
żeby się rozwijać.
Nie, tak. W tym jest
ale
rzecz.
To nie jest cel
to
ostateczny.
Są ludzie majętni.
Ale panie kapitanie, ja bym, bo musimy jeszcze ludzi dopuścić, a już mamy tyle, o mecenasach bym mówił. A ja jeszcze powiem
ale
jedno.
Ale to właśnie teraz chciałem to zamknąć.
Dobrze, dobrze. I proszę pana,
chciałem to zamknąć.
No to bardzo proszę.
I w związku z tym, no, tak jak było na...
Ale z tym, że nie wolno panu robić reklamy.
Nie, nie, ja wiem, to nie jest reklama. Jak powiedziałem w telewizji, zwracam się do wszystkich z prośbą. Tych, którzy mają zakłady, tych, którzy nie mają zakładów, żeby się podpisali pod tą młodzieżą, która właśnie będzie służyć i która będzie tą wymarzoną młodzieżą. A jeżeli tak, to po pierwsze, zróbcie wszystko, żeby swoje wnuki, wnuczki, syna, córkę właśnie skierować do tej szkoły.
To znaczy...
To jest po pierwsze. A po drugie, bardzo ważne.
Panie kapitanie, ale
tak jak powiedziałem, nikt nie pomaga. Nikt nie pomaga. Są potrzebne środki finansowe. I w związku z tym myśmy stworzyli, bez zgody zresztą rektoratu i ojca, tak zwany mecenas. Jest w tej chwili sytuacja tego typu, że szeroko ludzie odpowiedzieli na to. Zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
To znaczy,
ale to jeszcze wszystko jest za mało. To jest jednak za mało. Ponieważ choćby nawet taki wydział jak automatyki. To przecież to są straszne pieniądze na pomoc naukową.
Tak.
Prawda? To są duże opłaty, jeżeli chodzi o naprawdę bardzo dobrych profesorów. To są różnego rodzaju nawet wszystkie te już znane zresztą w Polsce robione sympozja naukowe, gdzie trzeba z profesorów z całego świata sprowadzić. I to są następne koszty. To są koszta, które są związane, że przychodzicie, że jest bardzo wielu tych młodych ludzi przychodzących z biednych rodzin. I trzeba w jakiś sposób im pomóc. I te środki są naprawdę bardzo ważne. Myślę sobie, że jeżeli chcemy wszyscy, żeby, tak jak ten młody człowiek tam powiedział, żeby Polska była Polską, to musimy się w to włączyć bardzo szeroko. I to jest moja prośba, to jest moje jakby wyzwanie.
Dziękuję bardzo.
Amen.
Ale myślę, że wszystkim uczelniom właśnie takim warto myśleć, warto generalnie myśleć o szkole, o uczelniach, prawda? Nam jest najbliższa nasza uczelnia, to oczywiste, ale są nam drogie wszystkie uczelnie i dobre szkoły. Do dobrych szkół posyłać. Do dobrych przedszkoli, jeżeli już macie. Też trzeba uważać. Ja tylko a propos uczelni poszedłem przynieść list i trochę książek przyniosłem. Nawet, proszę, tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie. I takie typu książki. Przeczytam wam list. Witam czcigodnego ojca. Dziękuję serdecznie ojcu za audycję w Radiu Maria ostrzegającą o ideologii gender. Niedawno odkryłam wśród książek mojej córki, studentki i nie będę czytał skąd, książki, które pozwalą sobie przesłać ojcu. Zauważyłam zmiany światopoglądowe, odejście od praktyk religijnych córki. Usiłowałam rozmawiać, bez rezultatu. Zastanawiałam się, gdzie popełniłam błędy, przecież prowadziłam moją drogą kościoła. Dopiero te książki uzmysłowiły mi, gdzie jest właściwa przyczyna jej zmian. Jaką zgniliznę zarażono umysł i serce mojego dziecka. Walczę o nawrócenie jej modlitwą, różańcem i postem. I tak dalej. Proszę bardzo. Można i tak. Tu macie. Na uniwersytetach. Ktoś może się uśmiechać, ale to już jest metodycznie wprowadzane. Żeby zmienić mentalność, tak wchodzi marksizm inną drogą. Teraz przez gender. Kiedyś była walka klas, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Teraz widzimy, że oni żadni z proletariuszy, tylko są najbogatsi. To oni zrobili skok na kasę, skok na dorobek, chociażby w Polsce, na dorobek wielu pokoleń i tak dalej. I łączą się, to już jest międzynarodówka, z innymi siłami. I to do Polski też. I dlatego uczelnie, gdzie posyłasz dziecko, to tak samo jak z wojskiem było. Do wojska musieli iść chłopcy w Polsce. I w wojsku było 2 albo 3 lata. I często po wojsku przychodził nie ten człowiek, rodzice już go nie poznawali. Tak go przerobili tamci propagandyści. Był polityczny i robił wykłady z nimi i tak dalej. Zmieniał często, rodzice niejednokrotnie nie mogli już rozpoznać dziecka i stracili dziecko. Tak samo możecie stracić w uczelniach. I dlatego też trzeba uważać, do jakiej uczelni. Często młodzież idzie na uczelnię, nie wiem, czy się zgodzicie państwo, studenci, idzie po to, żeby mieć luz, wyjść z domu. I zaraz, ja patrzę w Toruniu też, stancja. Kto? Chłopak, dziewczyna. Przyjdą z jakiejś pobożnej wioski, z pobożnych stron i co rozpoczyna się? Hulaj dusza, piekła nie ma. I zniszczony człowiek. I ta dziewczyna nie wie, co robi. I ten chłopak nie wie, co robi. To mi mówią ludzie w Toruniu, że na przykład no nie przyjmuje takich na stancję. Ale są tacy ludzie, którzy nazywają się nawet katolikami, żeby te pieniądze mieć, na wszystko się zgadza. I to jest taki katolicyzm nijaki. To jest też. I dlatego trzeba uważać. Cały człowiek, całe nauczanie Kościoła, całe nauczanie. Żeby nie poranić, nigdy nie poranić siebie nieraz ranami nie do uleczenia. I dlatego, dlatego uczelnie dobre. I w uczelnia to jest, jeszcze raz powtarzam, również kształcenie charakteru. I tak trzeba wspierać takie uczelnie. Dziękuję, przyniosłem wam te książki też, żebyście zobaczyli. No jest coś przerażającego. I kto to napisał? Te książki, oczywiście, z tytułami, doktorzy, profesorzy, Jezus, lituj się. Znam takiego jednego profesora, który jest homoseksualistą zdeklarowanym i występuje publicznie za homoseksualizm. Profesor. No i, także nie kierujmy się tym, że ktoś ma tytuł naukowy. Kto to jeszcze jest? Ale kształcić. Proszę.
Tutaj nasi studenci też widzą te zagrożenia, które są we współczesnym świecie.
Ja widzę właśnie ta ostatnia polemika, bardzo fajna. Czytam to i mówię, to mnie to cieszy, że no nie wiem. Pan też to napisał.
Ja nie. Nie? Nie tak napisałem to. Tutaj niczego.
A nie winny i nie? To ja już liczyłem, że to pan, masz go. To ja ceniłem za bardzo pana. To miała jakaś projekcja pragnień była. Nie?
Być może.
O, ale nie, Maciej Piech ma 2 artykuły chyba.
Tak.
Jeżeli pamiętam, tak, to mi się cieszy. No, pięknie. Ruszyłem w belki, grabik, fajeczka, no i poleciało. Tak. Na czym polega fenomen tego młodego sportowca? I tego?
Ja może chciałbym w tym miejscu przytoczyć słowa generała Leopolda Okulickiego, żołnierza wyklętego, który przy...
Niektórzy mówią, że nie żołnierze wyklęci, powinniśmy mówić tylko żołnierze niezłomni.
Niezłomni.
Jest dyskusja, tak.
Który powiedział wtedy, kiedy rozwiązywał szeregi Armii Krajowej, aby każdy z was był przewodnikiem swojego narodu. Niech każdy z was będzie dla siebie dowódcą i ku wolnej Polsce. Ja tutaj też bardzo dziękuję panu kapitanowi, że pan stara się tak dla nas, dlatego że myślę, że poświęcił pan część życia dla nas, dla studentów i to jest wielkie, co pan robi i to na pewno daje nam wielką motywację. To i też spotykanie się z ludźmi. Teraz odbywały się spotkania opłatkowe. Miałem okazję być w Bydgoszczy. Wiele ciepłych słów, wiele słów takich nadziei, Ludzie są z nami, modlą się za nas, wspierają nas i tutaj znajdujemy tą siłę. Tą siłę, żeby właśnie Państwu służyć. Bo dlatego jesteśmy.
Panie Dawidzie, ja tak mówię, chciałbym, żebyśmy więcej pomagali, zwłaszcza stypendiami studentom, ale tak krawiec kraj jak materii staje.
No tak, trzeba podziękować za to, co jest. Cieszę się tym, co mamy.
I szukamy dalej.
I szukamy dalej.
Cieszymy się. Ale na przykład spotkałem kiedyś, nie jeden raz już taką studentkę, raz parę lat temu, pytam się, tak przechodzę i studentka mówię, a jak się pani czuje? Co? A jak? A ma pani co jeść? Tak, wszystko tak. A ile pani ma? A 10 zł. A na jak długo? A do końca miesiąca, albo początek miesiąca. To jak pani wyżyje za 10 zł? A koleżanki pomogą. A mówię, no trzeba tej dziewczynie pomóc.
Ale to było na Litwie, ojcze.
Nie, to było w Toruniu.
Toruniu?
W Toruniu.
Bo ja pamiętam tą rozmowę.
Wiem, w którym miejscu, w szkole, na którym korytarzu.
Ale nie, ojciec pewnie pamięta tą rozmowę.
A w szkole na Litwie, tak.
Nauczycielkami na
tak,
Litwie, prawda?
Jak
podobna rozmowa.
Strasznie mało zarabiają. Tak. Jak ci nauczyciele robią te szkoły. Wspaniali.
Tak.
To jestem do dzisiaj poruszony tym. Wspaniali, jak kochają Pana Boga i Polskę. Oni wychowują właściwie. Jak oni tam przygotowali nam jedzenie, pamięta pan?
No, ja wiem,
a jak zobaczyłem jedzenie, mówię, ach, skąd mieliście pieniądze? Prawda? No.
Tutaj pan kapitan też wspomniał o tych terenach właśnie Rzeczpospolitej, które zostały odłączone od Polski. Też stamtąd mamy studentów właśnie,
tak?
Czy to z Białorusi, z Litwy, z Ukrainy, z Kazachstanu.
Mamy z Kazachstanu?
Tak, tak.
A jest student, on mówi po polsku. On na czym jest?
Także nasi studenci też...
Na czym on jest?
Chyba na dziennikarstwie ten student. Natomiast jeśli idzie o kwestię właśnie tych studentów, to oni też przyjeżdżają tutaj do nas, żeby też poznać kulturę polską, poznać język polski i też mają taką możliwość. Takie kursy też dla nich organizujemy.
Tak, tak. A taka fajna dziewczyna z Ukrainy. Prawda? Na którym roku jest? Na trzecim?
Myślę, że Helen Kamelnyk na trzecim roku dziennikarstwa.
Takim, nie, dzisiaj imieniny, bo Helenki jesteście. Jeżeli dobrze pamiętam.
2 marca Helenki.
Aha, to z innym.
Ale tutaj muszę powiedzieć o tym. Mianowicie mam pod ręką właśnie to, co ojciec przyniósł. Takie pisemko, polemika studencka, robiona przez studentów. I na stronie 15... Co mamy? Ano, Inkę Szydzielewną.
A jest tak.
Która powiedziała ostatnie jej słowa. Powiedz mojej babci do księdza, Polski nie zdradziła. No to już jest wymowne. A poza tym jeszcze jedno muszę państwu powiedzieć, że ten młody człowiek, który siedzi obok mnie, nie będę mówił pan, bo to jeszcze jest młody.
Ale już jest po 20.
Klapie ma orzełek. Orzełek biały z koroną.
Jest,
a też to jest wymowne.
Coś ma, ale jest daleka i nie zobaczymy.
Bo być Polakiem to naprawdę to jest duma. To jest coś nieprawdopodobnego. Nie ma takiego narodu drugiego. Ja muszę powiedzieć, że Pan Bóg mi dał taką możliwość, że w zasadzie no, znam cały świat. Ale tak jak ojciec mówi, nie ma piękniejszej ziemi i nie ma piękniejszych ludzi. Mamy swoje co prawda wady i to
z tym, że panie kapitanie,
sprawy,
mamy bardzo dużo wad.
Ale generalnie...
Wad. Bardzo dużo wad mamy.
Dzięki Panu Bogu, że człowiek może powiedzieć, że jest Polakiem. Bądźcie dumni z tego. I głowy noście bardzo wysoko do góry. Zresztą dlatego jeszcze raz wszystkich bardzo proszę,
no już.
Kto może i jak może, to są dwie sprawy, które mnie przed zejściem z tego świata najbardziej interesują. Żeby ta szkoła się rozszerzała maksymalnie na wszystkie strony, ale żeby miała też warunki finansowe do działania. Bo umówmy.
Panie kapitanie, tutaj też myślę, że trzeba powiedzieć o naszych rodakach chociażby zza oceanu, o Polonii. Tutaj też to wsparcie też pana kapitana, które jest dla naszej uczelni, też ta pomoc od przyjaciół pana kapitana także pochodzi spoza właśnie granic naszej ojczyzny, czyli chociażby spotkania podczas forum polonijnego naszych rodaków. Tutaj u nas w uczelni co roku takie spotkania mamy.
Ja to mówiłem oczywiście wcześniej w telewizji, także to nie chciałbym już tego powtarzać, prawda?
ale co dla mnie jakieś bardzo takie tutaj dzisiaj bardzo przyjemne, no bo właśnie kiedy się z panem doktorem przywitałem, zaczęliśmy się informować nawzajem, no, o czym będziemy rozmawiać i co się okazało, że jedziemy tym samym torem.
No tak, tylko że cały czas pan kapitan mówi, a mnie do głosu nie dopuszcza. No, ja tylko tak patrzę cierpliwie na zegarek, ale może jednak zechce mi pan...
Pan doktor Grzegorz
Osiński,
więc...
mi pan powiedzieć zdań kilka.
Panie doktorze, prosimy.
Otóż rzeczywiście chcieliśmy oprzeć dyskusję na temat bardzo ważny, na temat formowania przyszłych pokoleń, bo to przyszłe pokolenia będą o nas stanowiły. Ja zresztą pozwoliłem sobie w przerwie opowiedzieć państwu również o swoich córkach, także te przyszłe pokolenia to nie tylko studenci, to uczniowie, to nasze rodziny, to są pokolenia, które przyjdą po nas. I panie kapitanie, to nieważne, ile lat my mamy, że są między nami też różnice, ważne jest, kto po nas przychodzi. Bo to jest bardzo ważne, żeby każdy dbał o to, co będzie po nim, jak będą wyglądały te pokolenia. I pokolenia, które przyjdą i zastąpią nasze, mają budować Polskę i nie chcemy, aby spotkał ich taki los, jaki na przykład spotkał pokolenie Kolumbów. Tyle, ile jeszcze my możemy zrobić, to nauczyć ich tego, co jest najważniejsze. Oczywiście technologii, oczywiście dobra, oczywiście historii i wielu innych przedmiotów, ale przede wszystkim patriotyzmu, i to patriotyzmu, no chyba się ze mną zgodzicie, takiego bez żadnych kompromisów. Bo albo będziemy Polakami w swoim własnym kraju i wtedy będziemy mogli o nim stanowić, budować uczelnie, kościoły, zakłady i wybierać polityków, albo przestaniemy istnieć. I to jest właściwie to wy wykonacie tego wyboru, bo już nie my. To jest taka alternatywa. Oczywiście bardzo fajnie nam jest rozmawiać, planować, czasami się uśmiechać, natomiast niestety sytuacja jest diametralnie zła. Demograficznie Polacy wymierają. Przemysłowo i ekonomicznie nasz kraj się stacza. I to jedynie w was jest teraz nadzieja, czy ten proces powstrzymacie i coś z nim zrobicie. Ja patrzę ze swojego podwórka, informatyka, tak? Czyli komputery, przemysł elektroniczny. Też w latach 70. za głębokiej komuny Polska była potęgą w Europie, jeśli chodzi o produkcję tranzystorów, płytek, układów elektronicznych. Mieliśmy tego bardzo dużo. Pan się teraz na mnie patrzy, młody człowieku, i kiwa z niedowierzaniem głową. Tak, w Toruniu był taki zakład, który się nazywał Unitra Toral. Tam jest teraz taki hotel, jak on tam się nazywa, ten hotel, ojejku, na ulicy Grudziąckiej. Tu były zakłady przemysłowe, elektroniczne. Takich zakładów elektronicznych w Polsce kiedyś było bardzo dużo. Myśmy produkowali komputery, telewizory, radia, nawet je eksportowaliśmy. Potem to wszystko zniknęło. Żebyśmy mogli technologicznie dogonić świat, musimy odbudować przemysł elektroniczny, przemysł technologiczny. No bo bez technologii, jeśli będziemy wszystko kupowali w Chinach tylko i wyłącznie, no albo kupowali gdzieś na Zachodzie, nie zbudujemy własnego kraju. Natomiast ilość pieniędzy, która jest potrzebna, żeby odbudować, albo właściwie zbudować przemysł elektroniczny od podstaw, to są pieniądze daleko wykraczające poza budżet Polski. To wy musicie wykombinować, tak rzeczywiście wam powiem w cudzysłowie, to wasze pokolenie musi wymyśleć coś tak mądrego, żeby ta przepaść cywilizacyjna, przepaść technologiczna, cywilizacyjna, została w jakikolwiek sposób zasypana. Ja dlatego was tego uczę. Znaczy, nie tylko oczywiście informatyków, ale sami informatycy tej przepaści nie zasypią, tak? Oni mogą tylko robić to narzędziami. Dlatego są potrzebni i politycy, i inni ważni ludzie.
Ale myśmy, panie doktorze, dawali przykłady, co nasi ludzie potrafią.
Tak.
Prawda? Mówiliśmy zresztą właśnie między innymi, poruszyliśmy Politechnikę Gdańską, pana doktora Nowickiego i profesora Komyńskiego, co zrobili z tym ośrodkiem w Iławie. To jest coś niesamowitego. Mówiliśmy o stoczni remontowej Piłsudskiego, która dzisiaj jest w światowej czołówce. Już wyrabiają niesamowite rzeczy. Sprowadzają wieże wiertnicze. Mało tego, dowiaduje się, że mają ochotę budować wieże wiertnicze. Czyli ten kapitał, o którym pan mówi, który tak by gdzieś tam jest, to myślę, że
Jest o tym absolutnie przekonany, to jest kapitał ludzki.
Oczywiście, że tak.
Musimy, i teraz, jeżeli nie będziemy przeszkadzać ludziom, a jeszcze im otworzymy furtkę,
ładnie,
to te zaległości, czy tą przepaść, o której pan mówi, technologiczną, potrafią bardzo szybko, krótko mówiąc, jakby wyrównać. Ale co się dzieje? I to jest bardzo przykre. Na przykład, konkretnie, jeżeli chodzi o wybrzeże, no nie muszę, pan dokładnie wie, Wydział Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej to był jeden z najważniejszych wydziałów, prawda? A dzisiaj ten wydział umiera. No bo co? Bo nie mają pracy.
No bo nie ma okrętów, no bo nie ma stoczni, nie ma floty dalekomorskiej.
A nie pan zwrócił uwagę, że Druga Rzeczpospolita była bardzo biedna. Trzy zabory.
Tak.
A jednak w bardzo krótkim czasie, to o którym mówił czy ojciec, czy pan, prawda, centralny okręg przemysłowy, budowa portu Gdyni i tak dalej.
Tak, dlaczego to się zapominać... udało?
Bo ludzie, tak, bo mieli najważniejszą sprawę załatwioną, mianowicie postawili na edukację.
I na patriotyzm, i proszę nie zapominać, że magistralę kolejową, w tamtych czasach ważniejszą niż dzisiaj autostrady, i to magistralę z Gdyni na Śląsk, tak, dłuższą niż dzisiejsze A1, zbudowano naprawdę w ciągu kilku lat. A to były czasy przecież technologicznie zupełnie odmienne niż dzisiaj. Popatrzcie, autostradę A1 dziś we współczesnej Polsce, jak dobrze ja pamiętam, zaczęto budować dziś jeszcze w latach 90. 20 lat nasze rządy budowały autostradę A1. I to nie chodzi oczywiście o technologię, bo technologie są możliwe. Nie chodzi nawet o pieniądze, bo pieniądze też są. Tylko chodzi o uformowanych ludzi, którzy będą chcieli coś dokonać, coś zrobić od początku do końca.
To znaczy, będą musieli po pierwsze kochać. No. Kochać ludzi, kochać dom rodzinny.
I ojczyznę.
Prawda? I mało tego, i mieć wiedzę. I mieć wiedzę. Prawda? I służyć. I służyć. I tu zdecydowanie chyba pan to potwierdzi też, że nie możemy mówić o 100%, no bo to nigdy tak nie jest, prawda? Ale w olbrzymiej części ci młodzi ludzie stąd, którzy wyjdą, proszę, niech pan zwróci uwagę, że na przykład z tego wydziału telewizyjnego, nazwijmy to, no nie bardzo wiem, to jest dziennikarstwo, prawda?
Dziennikarstwo.
Jakie zapotrzebowanie, nawet takie stacje jak TVN i tak dalej już podbierają, bo to są specjaliści najwyższej klasy. Prawda? Czyli tu jest olbrzymia szansa, żeby cofnąć się do II Rzeczypospolitej i postawić na młodzież.
Tak,
jeszcze raz młodzież. I tu jest ta wysepka, to zielone światełko w Toruniu właśnie w tej szkole. Musimy, ale sami tego nie zrobimy. To musi cała nasza polska rodzina się w to włączyć, prawda? Już jest dobrze, ponieważ już bardzo wiele ludzi się w to zaangażowało, nawet i firmy pewne. Zresztą to samo dotyczy również, co jest potrzebne. Tutaj Monika mówiła o tej Hiszpanii. I bardzo dobrze. Ale to nie tylko poznawanie kultury, to nie tylko jakby poznawanie języka, ale drugą rzeczą ważniejszą, co się w świecie dzisiaj najbardziej liczy, to są kontakty. Jeżeli pozna na tej praktyce, czy na tym zjeździe pana X-a i on później za parę lat jest premierem na przykład Hiszpanii, no to dzwoni do niego, mówi: słuchaj, tam Franek czy jak, prawda? I to jest ważne.
Super,
i to
jest cały świat trzech inżynierów pamiętam poznać przy okazji.
Na tych, także te
myślę, że w Hiszpanii poznałam wystarczającą ilość osób, żeby te kontakty się rozszerzały i tak?
Pani Moniko, pani jest studentką roku.
Pierwszy rok studiów magisterskich uzupełniających.
I właśnie, pani była też w Hiszpanii na Erasmusie, prawda? Z naszej uczelni, z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. No właśnie, w których to kierunkach na przykład na tej uczelni można wyruszać? Bo wiemy, że uczelnie różne podpisują i mają te możliwości i tak na naszej uczelni też są takie możliwości. Taka ciekawostka właśnie.
Jeżeli chodzi o Uniwersytet w Valladolid, tam zachęcają przede wszystkim dziennikarzy, jak również informatyków. Oczywiście ja zachęcam serdecznie kolegów, żeby też korzystali z innych furtek, z innych uniwersytetów, a mogą przecież wyjechać chociażby do Chorwacji, do Portugalii, do Uniwersytetu w Lizbonie, do Turcji. Tam nasza uczelnia podpisała trzy umowy z między innymi z Uniwersytetem w Istambule, w Izmirze. Mogą również wjechać do Bułgarii, na Cypr, a nasi wykładowcy mogą wyjechać chociażby do naprawdę bardzo znanego Uniwersytetu Nawaryjskiego w Hiszpanii, jak również do Uniwersytetu imienia Michała Romera w Wilnie. Także możliwości jest wiele, trzeba tylko chcieć. Na naszej uczelni bardzo często, do naszej uczelni bardzo często zapraszani są tak zwani visiting professors. Jednym z nich był chociażby profesor Eric McLuhan, postać bardzo znana, jego ojciec również bardzo znany i muszę powiedzieć, że właśnie takie wykłady tych visiting professors są takim zalążkiem, są takim fundamentem dla osób, które myślą o studiowaniu za granicą, chociażby w ramach programu Erasmus. I nasza uczelnia oczywiście zapraszając tych profesorów już daje tą taką furtkę do bazy, czy chociażby studiów, czy praktyk. I też od niedawna chyba są tak zwane u nas na uczelni, wprowadzono dodatkowe zajęcia, głównie na studiach magisterskich w językach obcych, w języku angielskim i hiszpańskim. Są one różnorodne tematycznie, można podszkolić fachowe słownictwo z zakresu mediów, biznesu i polityki i takie zajęcia według mnie są strzałem w dziesiątkę, ponieważ właśnie ta tematyka przejawia, ta tematyka jest również na uniwersytetach partnerskich. Także zachęcam serdecznie wszystkich do korzystania z tych wykładów, bo naprawdę warto i będzie to później plusować w przyszłości.
Panie Dawidzie, pan jako student też dużo słyszeliśmy tutaj o nauce, o zdobywaniu wiedzy, ale też jak wiemy, nasza formacja, jeżeli ma być odpowiedzialna, jeżeli mówimy o odpowiedzialnej formacji ludzi młodych studentów, polega na zdobywaniu wiedzy, o czym już tutaj dużo słyszeliśmy, ale też na tych zajęciach, które są związane no, z wychowaniem człowieka w każdej sferze naszego życia, intelektualnej, duchowej, religijnej, patriotycznej, żeby ukształtować całego człowieka. Jak by pan ze swojego doświadczenia, swoich studiów to dzisiaj nam przedstawił? No nie wiem, jest pewnie kwestia rozwoju, no, może być to sport, może to być również przez koła zainteresowań, może to być przez samorząd studencki, przepraszam.
Ja bym powiedział tak, do tańca i do różańca. Dzisiaj młody człowiek musi być wszechstronny i oczywiście jest modlitwa, jest duszpasterstwo akademickie, które prowadzi ojciec Dariusz i ojciec Benedykt, ale także jest sport, jest kultura, także na wszystko musi starczyć czas. No ja muszę powiedzieć, że niedawno jako samorząd studencki we współpracy z uczelnią zorganizowaliśmy turniej imienia ojca rektora w piłkę nożną halową. No nieskromnie powiem, że mój rok wygrał drugi rok dziennikarstwa. No i to było piękne przeżycie. Naprawdę wielu, wielu kibiców przyjechało na to wydarzenie, czyli wszechstronność przede wszystkim. Do wszystkiego nie można być tak, że tylko będziemy się modlić i nie będzie działania. Musi być działanie z uśmiechem na twarzy. To musi być radosne. No i ja też chciałbym powiedzieć, że to jest ten wymiar, to jest wymiar węższy moim zdaniem, to zdobywanie wiedzy. Jest też wymiar szerszy, czyli właśnie ta odpowiedzialność, czyli zdanie sobie sprawy z tego, że tak jak to już było tutaj wspomniane, my jesteśmy pokoleniem, które będzie tworzyć przyszłą Polskę. I od tego okresu właśnie zależy, jak ta Polska będzie wyglądała. Od naszej formacji duchowej, od naszej wiedzy, od naszego doświadczenia, od naszego sposobu rozmawiania z drugim człowiekiem, bo trzeba umieć rozmawiać, trzeba umieć słuchać i to jest niezbędne. Także ja myślę, że do tańca i do różańca, tak bym to tutaj podsumował.
odpowiedzialność za formację przyszłych pokoleń dla Polski, temat, jaki dzisiaj podejmujemy. Nie mamy wiele czasu, ale chociaż z 2-3 telefony odbierzmy, bo jeszcze długo się nie zdarzyło, żeby o tej godzinie jeszcze nie było żadnego telefonu odebranego. 23, prawie 17, więc ja przypomnę numery tylko. Polska Północna 56 655 23 55, taki sam numer z końcówką 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Zagranica 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66. Odbierzemy już pierwszy telefon. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Andrzej Wewnicz, historyk, dziennikarz z Warszawy.
Prosimy, panie Andrzeju.
Powinniśmy przede wszystkim sobie uświadomić, gdy trwa dziś totalna walka z Kościołem, gdy jesteśmy zawalani fałszem historycznym, na tym tle, jak wielką rolę odgrywa wasza toruńska uczelnia, która pokazuje prawdę, która ujawnia wielkość Kościoła i przedstawicieli duchowieństwa. Mówię o tym dlatego, że Kościołowi zawdzięczam wyższe studia, bo należy do tego pokolenia, nie żadnych Kolumbów, jak się mówi, bo to co to za nazwa, tylko pokolenia II Rzeczypospolitej. I za moją postawę, za moją walkę w szeregach Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego, za korzenie rodzinne, legionowe mojego ojca, oficera zawodowego II Rzeczypospolitej, gdy zdawałem na medycynę w papierach, co rzadko się wie, czerwonym atramentem napisano, nie może studiować. Ale była taka uczelnia wówczas, która była azylem dla takich jak ja, patriotów, więźniów, ludzi z lasu, żołnierzy AK, nazywał się Katolicki Uniwersytet Lubelski. Był to wówczas azyl. Długo można by mówić na ten temat. Nawet Kościół nie zdaje się sprawy dzisiaj, to były lata 50., wagi wówczas kulu. I myślę, że dzisiaj podobną rolę, choć przecież w zupełnie innych warunkach, odgrywa wasza uczelnia. Mówię to na podstawie tylko tego, co słyszę z dyskusji, bo niestety nawet chciałbym odwiedzić Toruń, ale nie byłem. Odgrywa wasza uczelnia. W kształtowaniu postawy patriotycznej, chrześcijańskiej, to jest rzeczą zrozumiałą. I jeżeli dzisiaj patrzymy, co się dzieje w telewizji, ojciec Tadeusz wspominał o tym, ale nie bójmy się, przecież TV24, Gazeta Wyborcza, Polityka, do rana wymieniać, to są pisma skierowane przeciw Kościołowi, przeciw chrześcijańskim i niepodległościowym wartościom, ideom i tradycjom, które służy wasza uczelnia. I jak dzisiaj słyszę, w jakich warunkach stworzonych przez waszą uczelnię młodzi Polacy studiują, i wspominam tamte czasy kulowskie, gdzie mieszkałem za szafą gdzieś w tak zwanej stancji za 90 zł, to tym bardziej należy podkreślić wagę waszej uczelni. Ale oczywiście przecież to jest jedna uczelnia, no kul istnieje nadal i w Warszawie Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego i co dalej. A przecież Polaków jest wielu, więc nie możemy tylko patrzeć na idealizować jednej uczelni. Takich uczelni oczywiście powinno być więcej. Nie chcę przedłużać swojej wypowiedzi, ale jako historyk, dziennikarz, który obserwuje to, co się dzieje, powtarzam, ten brutalny atak na Kościół, to fałszowanie historii, tradycji narodowych, gdzie prasa przynosi, co w Warszawie się dzieje, na krakowskim przedmieściu, w miejscu, gdzie jest tablica pamiątkowa żołnierzy batalionu bohaterskiego parasola Armii Krajowej, co otworzono? Dom publiczny, tak to nazywam. Nie ma żadnej reakcji, nie ma odporu, nie ma.
Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Za telefon dziękujemy. Szukamy kolejnych połączeń, za chwilę one się pojawią. Jak myście młodzi, myślę, nasi studenci, chociaż dwoma zdaniami, no bo to jest takie odniesienie do historii. Kiedyś ten uniwersytet, który dawał kul, jeśli spoglądamy na historię, to odniesienie, ale dzisiaj też myślę, byłoby naszym też pragnieniem, by no właśnie, by takich uczelni mocnych, patriotycznych, religijnych było po to, żeby kształtować jeszcze większe rzesze, prawda? Żeby ten naród dobrze szedł tą dobrą drogą.
Z pewnością chcielibyśmy, żeby jak najwięcej takich uczelni powstawało. W przypadku KUL-u no to wiemy, że KUL ma wielkie tradycje związane z ojcem Krąpcem, związane chociażby z wielkim Polakiem błogosławionym Janem Pawłem II. No i wszystko się tam zmienia na gorsze. No, myślę, że tutaj wiele zależy od władz, skąd te osoby się wywodzą, jak one są wychowane, w jakim środowisku wzrastały, dlatego właśnie tak ważna jest uczelnia.
Uczelnie i również od najmłodszych lat należy kształtować młode charaktery i tutaj właśnie apel do wszystkich rodziców, aby faktycznie ten patriotyzm i również, jak sami możemy zauważyć, w Polsce, myślę, patriotyzm wiąże się również z wiarą katolicką i oba te elementy uzupełniają się. I tak słuchając tutaj pana Andrzeja, ja muszę powiedzieć, że bardzo wzruszyłam się, bo faktycznie czuć, że pan Andrzej, i to było słychać, jest patriotą i myślę, że właśnie z takich ludzi powinniśmy brać wzór i oby takich uczelni było więcej i oby nas w przyszłości było więcej osób, które chcą coś zmienić i osób, które powinny to zmienić.
Tak, ja jeszcze tylko słówko, że także chciałbym panu Andrzejowi podziękować i może taki apel do studentów, którzy nas słuchają. Organizujcie się. Trzeba się organizować, jeździć na konferencje, na wykłady, zdobywać jak najwięcej wiedzy. Teraz panoszy się ideologia gender, są rady miasta, iść na taką radę miasta i tam się domagać, powiedzieć, co to jest, czy wy sobie zdajecie sprawę, co to jest, zażądać tego, żeby nie wpuszczano tej ideologii. To jest przykład ideologii, ale także świadomość historyczna. W wielkich miastach są przecież organizowane wystawy, różne wydarzenia, składanie wieńców, być obecnym i pokazywać się, żeby ludzie widzieli, że młodzi ludzie się tym interesują. Także ja myślę, że młodzi mają potencjał i my jako młodzi jeszcze nie jesteśmy głąbami, myślę, że gdzieś w sercu każdego Polaka, bo jednak wszyscy jesteśmy Polakami, jest ta iskra polskości, patriotyzmu i naszej wiary katolickiej.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
No szczerze mówiąc, tutaj Wojtek z boku, z Niemiec.
Witamy, panie Wojciech.
Chciałem się bardzo... Chciałem porozmawiać z księdzem Tadeuszem, ale on już chyba uciekł, tak?
No nie ma ojca dyrektora już między nami.
No dobrze, rozumiem. Ale do waszej dyskusji także chciałbym się przyłączyć po prostu. Ja sam osobiście nie jestem studentem, ale bardzo, bardzo mi się podobają takie organizacje studenckie, czy prywatnie robione kółka po prostu... które chcą po prostu walczyć o prawdę i no ja jestem z wami.
Dziękujemy, panie Wojciechu. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Dziękujemy za telefon. Mamy kolejny. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Stanisław Zdobrzewskiego.
Prosimy, panie Stanisławie.
Ja chciałem może w nieudolny sposób, ale zwrócić uwagę na taką rzecz. Jest to ponad 30-milionowy kościół. Przed tymi wyborami, 30-milionowy kościół świecki przed tymi wyborami po prostu nie bierze udziału w wyborach. Przecież mamy wspaniałych ludzi, młodych, magistrów politologii. I wystarczyłoby tylko pociągnąć za sznurek, a nie mówić, że nas trzeba budzić. My jesteśmy przerażeni. Wystarczyłoby pociągnąć za sznurek i zrobić w każdej parafii komitet wyborczy, przesortować to na terenie dekanatu i międzydekanalny komitet zarejestrować i wprowadzić po prostu porządnych ludzi. Bo jest tego rodzaju sprawa, że główny gej Rzeczypospolitej wystawił już drużynę, która będzie wprowadzać w Unii łajdactwo.
Panie Stanisławie, dziękujemy bardzo serdecznie. Tutaj też musimy pamiętać o wzajemnym szacunku, a słowo komentarza tylko, no, my musimy wspierać siebie nawzajem przez formację właśnie ludzi młodych, przez to, że oni będą wykształceni, patriotycznie umocowani religijnie. Natomiast tutaj też są sprawy jasne, jeśli chodzi o te pańskie rozwiązania. Nie mogą być wprowadzone z bardzo prostego punktu, dlatego że no, tutaj Kościół katolicki ma swoje prawo i według swojego prawa, którym się rządzi, taka działalność nie jest działalnością Kościoła. Właśnie my mamy jako Kościół, jako wspólnota ludzi wierzących, no, przygotowywać tych ludzi, którzy po prostu wejdą w świat również polityki po to, by zmieniać naszą rzeczywistość, oblicze naszej ziemi. 23:28, no czas nam ucieka, więc powoli będziemy podsumowywać to nasze spotkanie wielowątkowe. Wiele dzisiaj padało rzeczy, ale to w tej trosce o odpowiedzialność przyszłych pokoleń i formację młodzieży dla Polski, dla tego, co ważne, po to, by to naszą rzeczywistość, naszego kraju tworzyli ludzie rzeczywiście dobrze przygotowani, nie tylko pełni wiedzy, bo wiemy z doświadczenia, na pewno pan kapitan to potwierdzi, sama wiedza nie wystarcza. Wiedza jest potrzebna, ale to nie jest wystarczające. Trzeba mieć uformowanego człowieka. W każdym znaczeniu tej formacji człowieczeństwa my tutaj wracamy po raz kolejny, ale to jest po prostu konieczne i widzimy to wszyscy wspólnie. Dlatego tak bardzo chcemy, by te uczelnie, właśnie uczelnie katolickie, uczelnie dobre, na przykładzie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, takimi właśnie były. A więc do słów podziękowań zatem pójdźmy i do słów takich wieńczących naszą refleksję, ostatnich myśli. Może zaczniemy od pana dziekana, pana Pawła Pasionka.
Ja może chciałbym podziękować rodzicom naszych studentów. Tutaj ci rodzice właśnie, ale i też dziadkowie wspierają naszych studentów w ich trudzie edukacyjnym. Też mamy takie sytuacje u nas w uczelni, że nie studiuje tylko jedno dziecko z danej rodziny, jeden młody człowiek, ale rodzice, widząc też poziom kształcenia w naszej uczelni, posyłają kolejne swoje dzieci do naszej uczelni. Także bardzo dziękujemy tutaj tym rodzicom. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pan Paweł Pasionek, pan dziekan, pan doktor Grzegorz Osiński, prosimy bardzo.
Ja chciałbym bardzo podziękować swojej najbliższej rodzinie, swojej żonie i moim córkom, bo chciałem im podziękować za cierpliwość i za to, że czasami ważniejsi dla mnie są studenci niż moje własne córki. Ja mam nadzieję, że one to zrozumieją, bo to jest też istotne. Tak jak ojciec dyrektor powiedział, najważniejsza musi być nasza własna rodzina, a uczelnia potem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani prorektor, pani Maria Laska.
Ja chciałam powiedzieć, że nasza uczelnia dużą wagę przykłada do formacji przyszłych pokoleń dla Polski. I tutaj chciałam podziękować ojcu założycielowi, który właśnie dużą wagę na tą właśnie formację przykłada. I no, jest zatroskany o młodzież i o Polskę, jak również ojcu rektorowi, który też wszechstronnie, szczególnie tutaj i naukowo, ale duchowo też właśnie młodzież kształtuje, wskazuje im drogi wyjścia. Szczególnie poświęca bardzo dużo czasu na rozmowy w rozwiązywaniu problemów studentów, którzy też oczywiście swoje problemy prywatne mają. Także że chciałam podziękować i również naszym studentom, którzy społecznie włączają się w działalność naszej uczelni, nie tylko skupiają się na uzyskaniu jakby dla siebie wysokiej średniej, ale oprócz tej wysokiej średniej potrafią jeszcze swój cenny czas poświęcić dla uczelni i dla pracy społecznej.
Dziękujemy pani doktor, pani prorektor Maria Laska. Również był z nami pan kapitan, którego...
Znaczy, ja chciałbym złożyć życzenie wszystkim wam, kochani, to znaczy studentom i tym, którzy już kończą, żebyście byli szczęśliwi, a będziecie wtedy szczęśliwi, kiedy będziecie kochać wszystkich. To wtedy was będą kochać. I kiedy w waszych ustach tak będzie oznaczało tak, a nie będzie oznaczało nie, i nie dacie się manipulować. A moje życzenie dla mnie jest takie, że żebyście jak najszybciej przejęli stary stery naszej łodzi, której na imię Polska, i żebyście zmienili ten kierunek, po którym ten statek płynie, a ma płynąć ku szczęśliwości całego naszego narodu. Służcie, a służba to naprawdę jest fantastyczna sprawa, dopiero to pod koniec życia się. A w ześciu osobistym, żebyście mieli wspaniałe rodziny, wspaniałe dzieci i żeby wszystko wam się jak najlepiej układało. No i żebyście byli dumni oczywiście, że wywodzicie się z uczelni, która będzie gwiazdą na mapie historii naszej Rzeczypospolitej. Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy pan Zbigniew Sulatycki, pan kapitan żeglugi wielkiej, znany rodzinie Radia Maryja, wielki przyjaciel i nie tylko Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękujemy po raz kolejny, po raz wtóry z wielkim sercem, panie kapitanie, za obecność i za słowa tutaj wypowiedziane. Pani Monika Niżnik, studentka.
Ja chciałabym w tym oto momencie podziękować w pierwszej kolejności tutaj panu kapitanowi za te słowa otuchy, naprawdę ciepłe i słowa, które myślę, że będziemy mogli spełnić. Dziękujemy serdecznie również wszystkim mecenasom, którzy nas wspierają. Dzięki tutaj wsparciu pana kapitana i mam ze swojej strony takie życzenie do wszystkich młodych ludzi, nie tylko moich przyjaciół tutaj z toruńskiej uczelni, ale do wszystkich tych, którzy wierzą w nasz kraj i którzy dbają o nasz naprawdę przepiękny, o naszą przepiękną Polskę, i chciałabym, żeby ci wszyscy nasi przodkowie zamordowani w Katyniu, na Wołyniu, na wojennych frontach, którzy walczyli za kraj, w którym teraz żyjemy, żeby byli z nas dumni. I na koniec chciałabym podkreślić jeszcze jedną ważną cechę, którą zauważam każdego dnia w naszej uczelni, a jest to solidarność, szczególnie wtedy, kiedy naprawdę innym naszym kolegom dzieje się krzywda. Teraz mamy koleżankę w ciężkim stanie, Angelikę. Wracaj do nas, Angelika, tutaj wszyscy cię wspieramy, modlimy się za ciebie i mamy nadzieję, że razem z nami będziesz właśnie budować Polskę, aby była jak najlepsza, żeby wszyscy byli z niej dumni.
Dziękuję pani Moniko. I pan Dawid Helsner.
Ja oczywiście przyłączam się do tych podziękowań złożonych przez Monikę i chciałbym jeszcze powiedzieć do młodych ludzi, że bądźmy wszechstronni, zawsze z uśmiechem na twarzy i abyśmy też mieli taką odwagę w wypowiadaniu się, bo to nasze zdanie jest to bardzo ważne, abyśmy mieli wiele zainteresowań, naprawdę żebyśmy zadawali pytanie dlaczego coś się dzieje, nie zawsze tylko co, tylko dlaczego, żeby była ta odwaga i włączajmy się w różne akcje patriotyczne, śledźmy historię i naprawdę szukajmy autorytetów, bo to jest podstawa. No i oczywiście z Panem Bogiem, to jest najważniejsze, Bóg. Dlatego właśnie na pierwszym miejscu w haśle naszej uczelni jest wiara. Na początku jest wiara i tutaj jeszcze z tego miejsca chciałbym podziękować i pozdrowić Państwa Zofię i Kazimierza Millerów, wielkich Polaków i patriotów, No i na koniec chciałbym też przytoczyć zdanie ewangeliczne do młodych, do tego pokolenia, które w przyszłości będzie odpowiadało za los naszego kraju, abyśmy umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w nas.
Dziękuję panie Dawidzie, dziękuję wszystkim obecnym. Rozmowy dokończone. Nie skończą się dzisiaj. Tematów było wiele. Wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie za obecność w studiu. Dziękuję naszym słuchaczom Radia Maryja. Pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Pozdrawiamy wszystkich naszych studentów, panią dziekan również naszej uczelni. I dziękujemy za tą obecność. Za chwilę czas już na kompletę.